Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 11 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Diesi Septimo Junni Anno Domini Bis Millesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, na samym początku oczywiście muszę przypomnieć hejterom, wiadomo co w co, jakoś upał, przygrzał, proszki się skończyły, widocznie wypłata jeszcze się, albo właśnie wypłata była, w związku z tym monopolowy był już odwiedzony i widać, że tych hejterów tam wypełzło jakieś tysiące, ale tak jak wiadomo, po pierwsze im wiadomo co w co, a po drugie, jak Państwo pamiętacie, Alkilaptan Bahwal Kafilat Tasir, prawda, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Proszę Państwa, mamy dwie jeszcze sprawy dosyć istotne do Państwa. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kroniki Bulandy, to ja bym bardzo Państwa poprosił też o pomoc w robieniu tych odcinków i o podrzucanie mi jakichś ciekawszych rzeczy z polskiej polityki. Ja od razu powiem, że po pierwsze ze względu na brak czasu, a po drugie ze względu na naturalne obrzydzenie nie jestem w stanie za bardzo tego śledzić. A jak zacząłem śledzić, zacząłem się zastanawiać, co tu, proszę Państwa, komentować. No, były wydarzenia wielkie, wielkie polityczne, potem, nie wiem, no, poseł wlazł na dach. No ale nie odfrunął, prawda, więc gdzie tu wydarzenie? Jakby tak jak Batman zrobił na przykład, tam patrzył się sokolim wzrokiem, a potem załopotał rękami i gdzieś tam odfrunął w kierunku słońca, to byłaby sensacja. Tak wlazł, wylazł, prawda. Ja widziałem ostatnio gołąb na przykład, też był na dachu. Nie było z tego powodu nagłówków gazet. Potem jakiś drugi poseł widziałem też przez chwilę złapany przez reportera w Sejmie. Był strasznie obrażony na bodajże któregoś ze znanych polskich dziennikarzy, tam jakimś sądem groził, że on mu zadawał podchwytliwe pytania. Wiecie Państwo, typu jak się pan nazywa? No, jak można komuś zadać takie podchwytliwe pytanie przecież? I to jeszcze tak wcześnie rano. No, to w ogóle to jest rzeczywiście zbrodnia. Nie wolno zadawać takich pytań trudnych. Ten pan chyba ministrem jest w ogóle, w związku z tym jeszcze bardziej. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, nigdzie nie jest napisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że poseł powinien umieć czytać albo pisać. Albo obie czynności jednocześnie, ewentualnie jednocześnie chodzić i rzuć gumę. Więc nie ma, jak gdyby, więc ja tutaj no, nie jestem za bardzo w stanie, to są samokomentujące się rzeczy. No, co tu jeszcze można dodać? No, można pokiwać głową, powiedzieć, oj tak, prawda, i nic więcej. To po pierwsze. Więc trudno jest. Ja widzę też, że są jakieś takie właśnie próby wciągnięcia mnie w jakieś tam dyskusje typu żołnierze, nie żołnierze. Ja stoję cały czas na stanowisku następującym. Jeżeli ktoś w ogóle decyduje się na wysłanie wojska gdziekolwiek, nie wiem, czy na misję zagraniczną, czy na misję w kraju, gdzieś na przykład do obrony granicy, a potem po 6, 7, 20, 50 miesiącach zaczyna się zastanawiać, a jakie są w zasadzie podstawy prawne tego wysłania, a czy on tam w zasadzie to może coś robić albo strzelać, to tak jakby go wysłali tam po prostu bez butów i po 6 miesiącach stwierdzili, armia musi mieć buty. Po kolejnych 5, armia musi mieć karabiny. Nie, karabiny nie, bo nie, właśnie po co dostali karabiny, jak nie mogą z nich strzelać? No, przecież to tylko ciężkie jest, niewygodne, trzeba czyścić, rdzewieje, bądź nie rdzewieje i tak dalej. Więc, a jeszcze ktoś może zabrać, tak? I jeszcze większy kłopot z tym. Więc po co? No, krótki bojowy kij bambusowy, czyli KBKB, dawna broń chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, jak najbardziej może się sprawdzać. U nas leszczynowy, bo z braku bambusów i tyle. Więc ja się w ogóle w takie debaty nie będę wdawał. Jest to są to sprawy po prostu oczywiste. A teraz przeciąganie liny, kto wysłał, kto. To tak jak z tym szpiegiem, tak? Proszę Państwa, proszę zobaczyć, że ta sprawa z tym szpiegiem białoruskim, prawda, tym Obergefreiterem, Sztyrlicem, czy nie, przepraszam, Obersturmführerem, Państwo mnie poprawiacie, że tak, że on musi być w tej randze. Chociaż to, co wypisujesz, sugeruje, że on tam, jak to się ładnie, Brytyjczycy mówią, light is on, nobody's home, więc no ale załóżmy, że tam ten jego copywriter, który tam pisze białoruski, też jakieś straszne głupoty wypisuje, więc już chyba u tego czeczki były mądrzejsze, lepsza ta propaganda, no ale dlaczego ta u nas sprawa ucichła? No po pierwsze powstaje pytanie, ilu jeszcze takich, a po drugie to przeciąganie liny, tak, od kogo jest? Ja się zastanawiam, czy kolejnych łapią albo nie łapią, dlatego, bo potem wyjdzie, prawda, kto tam jest, kto mianował, kto był kolegą, z kim się spotykał, kto z nim tam, kto go mianował, kto go pchał z jednego stanowiska na drugie. No się może okazać później, wiecie Państwo, jak w Wielkiej Brytanii, że Kim Philby nie był jedyny, tak, że tam się okazało, że tam połowa jego kolegów z klasy do jednego departamentu GRU raportowała, a a w sąsiednim koledżu, prawda, to, to wtedy do KGB. Więc tak samo, to ucichło, więc to jest ciężko komentować. Mówię, to są rzeczy samo komentujące się. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tak a propos, więc jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś fajne tematy, rzeczywiście takie, które się nadają do komentowania, szczególnie złośliwego oczywiście, bo na poważne komentowanie polskiej polityki mnie Państwo nie naciągniecie. I ja to będę robił przy okazji odcinków. Gdzieś nie będę z tego robił osobnego formatu na razie, bo no mówię, tam jest po prostu za mało materiałów, za bardzo bym zaczął poważnie o tym mówić, zamiast się naśmiewać. Natomiast jeszcze było pytanie, dlaczego nie robię recenzji książek, bo tam ktoś z Państwa zadał w komentarzach. Więc ja Państwu powiem, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż no, zwróciły się do mnie, mogę powiedzieć, dwa wydawnictwa do tej pory z prośbą, żebym zrecenzował oczywiście pozytywnie jakieś tam książki. Nie ukrywajmy, za całkiem niezłe pieniądze. No więc ja, prawdę powiedziawszy, nawet się zastanowiłem, czy tego nie zrobić. Zacząłem czytać książkę jedną, nie powiem oczywiście, którą absolutnie, po 250 stronach bohaterskiego zmuszania się, żeby czytać kolejne strony. Ja dalej nie wiedziałem, o czym ta książka jest. Zresztą autor chyba też nie. Oczywiście może być tak, że w okolicach 500 strony tam jest, wiecie Państwo, jakiś nagły zwrot akcji, jak u Stephena Kinga. Tam nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, a potem na ostatnich 3 czy 4 stronach trup się ściele gęsto i generalnie tam się jakiś rozwój akcji, gwałtowne zwroty i tak dalej, ale tak mniej więcej do połowy książki no nic, no po prostu. I wiecie Państwo, ja odnoszę wrażenie, w ogóle ja dlatego też w ogóle odmawiam już w tej chwili, bo to są najczęściej książki o tak zwanej geopolityce. Ja osobiście zaczynam podejrzewać, że jak się pisze taką książkę, to najpierw trzeba sobie zaaplikować, być może również jak się recenzuje, zaaplikować sobie słynny koktajl Miedwiediewa. Wiecie Państwo, to co Miedwiediew spożywa sobie co piątek, potem wydaje z siebie różne fajne teksty. Wiecie Państwo, to trzeba zmieszać. Żeby była to wersja eko, najpierw trzeba wziąć tak 1/3 denaturatu. On musi być przesączany przez chleb, najlepiej orkiszowy może być, prawda, żeby było tak nowocześnie. Potem 2-letnią sezonowaną politurę. Do tego trochę benzyny 95, może być 98, ale to już taka dla koneserów. A potem jeszcze zamiast oliwki wrzucamy kulkę z naftaliny, prawda? Jak się człowiek to wychyli, to potem siada i pisze, prawda? Co mu tam, jak to promieniowanie kosmiczne na te neurony, prawda, które tam wyżerane są tym koktajlem, pada, tak zaczyna pisać. Tam żadnych przepisów nie musi być, to nie musi być w żaden sposób udokumentowane, byle używać dużo takich słów jak strategia, jak geostrategia, układ sił, Ruscy z prawej zachodzą, Chińczyków z lewej, prawda, od południa Rumunii, prawda, i już jesteśmy, tak, gdzieś tam, tak. I wtedy czeska marynarka wojenna atakuje i zatapia wszystko. Więc wiecie Państwo, no, to już są takie kocobochły, że tego się nie da czytać. I to jest robione masowo w tej chwili. Więc każdy może taką książkę popełnić. Ja po prostu nie jestem w stanie tego czytać. Sorry, ja jestem w stanie czytać książki naukowe, jestem w stanie czytać książki bardzo chętnie beletrystyczne, ale one wtedy służą rozrywce, a nie torturze. Albo ewentualnie są też bardzo często ciekawe książki popularno-naukowe. To są takie książki, które nie spełniają wymogów książki naukowej, prawda, bo tam nie ma jakby tez naukowych, ktoś mnie poprawił, hipotez tak naprawdę naukowych, a co więcej, tam często bibliografia, prawda, nie jest pełna, no, prawidłowo pisana książka, mnie kiedyś uczono, chyba że ktoś jest profesorem, prawda, i wtedy on już może pisać wszystko, ale jeżeli się tym profesorem nie jest, prawda, to powinno być, no, 4-5 akapitów na stronie, 4 unikalne cytaty, 4 unikalne źródła, mogą się powtórzyć 2-3 razy, a jeżeli nie, to już są błędy warsztatowe i tyle. Tak Skandynawowie piszą na przykład. Skandynawskie, zresztą Amerykanie też piszą, Brytyjczycy w dobrych, punktowanych czasopismach. No to jest naukowe. No to jest takie popularno-naukowe, to jest po prostu jakiś naukowiec siada i pisze dla ludzi, którzy nie są naukowcami, którzy no, nie mają jakby tych podstaw badań wieloletnich, uniwersyteckich studiów. Tak, żeby zrozumieli. Na przykład pisze o matematyce wyższej, o fizyce. Astronomii potrafią też tak niektórzy o geografii politycznej pisać, prawda, czy o czy z nauk o bezpieczeństwie, różne rzeczy. I to są bardzo ciekawe wtedy książki. Natomiast coś, co ma udawać książki naukowe, a jest po prostu jednym wielkim strumieniem, koktajlu Miedwiediewa wylewanym na papier. Jeżeli to jest jeszcze jakoś humorystyczne, to można się z tego pośmiać. Natomiast jeżeli nie, tego się po prostu nie da czytać. Więc dlatego się tłumaczę. Dlatego po prostu nie biorę się do recenzowania, bo przecież nie będę Państwu kłamał, że to taka fajna książka jest, nie? Fajna, bo jak się komuś stolik kiwa, to może podłożyć, się wtedy przestaje kiwać, no i tyle. Więc ja jakoś tak jestem bardzo sceptycznie nastawiony, po prostu nie jestem w stanie tego czytać. No dobrze, proszę Państwa, to już kończy się wyzłośliwianie na tematy oboczne i teraz, proszę Państwa, zacznijmy już się wyzłośliwiać na tematy właściwe. Otóż mamy konferencję tak zwaną pokojową w Szwajcarii. Ja już Państwu mówiłem, że to jest ten temat podstawowy. Otóż, no i oczywiście mamy do tego, zaraz sobie dodamy ultimatum Putina, więc najpierw opowiem, niechronologicznie, najpierw opowiem o tej konferencji, potem o tym, co mówił Putin, bo Putin mówił nie tylko o pokoju, ale również o innych ciekawych sprawach. Od razu Państwu powiem tak, że po pierwsze, tak porządkując, ta konferencja, w tej konferencji wzięło udział, no właśnie, 90 bodajże 5 krajów. Ponieważ widziałem już liczbę 93 i 97, więc chyba, że to jest uczestników i tam jest to mylone, bo wtedy jako uczestnicy są również organizacje międzynarodowe, no ale tak czy inaczej to, że się nie mogą doliczyć, kto tam przyjechał, a kto nie przyjechał, to też jest ciekawe. Natomiast jest tak, że oczywiście został przygotowany dokument końcowy. Tak jak powiedziałem, on nie został przyjęty przez wszystkich, w związku z tym jego wartość jest od razu inna, chociaż, no i właśnie, 78 albo 80 krajów podpisało się pod dokumentem, 13, 15, 17 nie podpisało się pod dokumentem, z czym wymienionych konkretnie jest tylko kilka, więc to też jest jakiś chaos. Co więcej, proszę spróbować znaleźć dokument końcowy, tak? Więc dokument końcowy jest we fragmentach, na szczęście gdzie niegdzie jest w obszernych fragmentach cytowany, no to powinno być na porządnej konferencji, gdzieś tam, no w ogóle na pierwszych stronach gazet, jeżeli to jest ważny dokument i też dziennikarze właśnie tak mają, że nigdy nie załącza, że w większości przypadków nie są załączane dokumenty, ale są obszernie omawiane. A warto byłoby również załączyć tekst źródłowy. No ale tak czy inaczej. Również mieliśmy dodatkowo próbę zrobienia jakiejś fake newsowni totalnej. Wczoraj zaczęły, ja wczoraj zobaczyłem, oto żeby być precyzyjnym, informacje, że Meloni wezwała do zmuszenia jak gdyby strategicznego Putina do zaakceptowania tych warunków pokojowych, na zasadzie, że tam go rzucimy na kolana. Ja zrobiłem kwadratowe oczy, bo tego sprawdziłem od razu prasę włoską, czy to, bo to przecież byłoby wtedy na pierwszych stronach gazet. Tam nic. Ale chodzi na Twitterze twardo, podawane notabene przez różnych tam ukraińskich głównie polityków. Potem się okazuje, jest to oczywiście strona Meloni oficjalna, gdzie jest całe jej wystąpienie, włącznie z wideo. No więc ten tekst, jeżeli do Państwa też dotarł, bo może dzisiaj do Państwa dotarł, ten tekst taki, który zaczyna się, że Meloni mówi, a potem wchodzi ukraiński tłumacz, to jest po prostu absolutny fake news, bo bez tego tłumacza, który zagłusza to, co Meloni jest, no po prostu ona mówi zupełnie coś innego niż on mówi. A już zupełnie jeszcze coś innego jest podpisane pod tym i rozpowszechniane, że ona mówi, że tam go trzeba zdławić i tak dalej. Ona nic takiego nie powiedziała, więc u mnie na Twitterze macie Państwo całe wystąpienie Meloni przetłumaczone na język polski. No to jest ważne, no bo to w tym momencie, po pierwsze, Włochy wróciłyby do swojego punktu komfortu niejako, tak? Czyli rozpoczynamy inwazję na komunistyczną Rosję. Więc oczywiście tak, nic takiego się nie wydarzyło, nie mieliśmy powrotu Fassi di Combattimento, nie mieliśmy Republiki Społecznej znowu i tak dalej. Po prostu to jest jakiś fake puszczony, nawet nie wiem przez kogo do końca, ale się rozszedł wczoraj jakoś, no jak burza chodził. Się nikomu nie chciało sprawdzić właśnie u źródła. To jest to, co było właśnie przy okazji jako to didaskalia do tej całej konferencji. Oczywiście konferencja miała jedną zasadniczą wadę, nie było tam Rosji. No, być może miała zaletę, bo w ten sposób to nie była konferencja tak naprawdę o pokoju, tylko to była konferencja, która miała poprzeć wizję ukraińską albo też nierosyjską wizję pokoju. Także z tego punktu widzenia nawet dobrze się wstrzelono, bo jeżeli to jest tak, że na 90, załóżmy 5 krajów, weźmy sobie średnią, około 80 poparło, zasadniczo poparło wizję ukraińską versus zachodnią, prawie że zachodnią, natomiast te 13, które nie podpisały, to były kraje właśnie takie, które są tak czy inaczej uznawane za bliskie Rosji, choć pewnie nie sojuszników, ale kraje, które ewidentnie są prorosyjskie w licznych swoich wypowiedziach, działaniach, to są głównie kraje briksowskie lub też są ortodoksyjnie neutralne w konflikcie, choć często biorą stronę Rosji, więc jakby nie było tutaj specjalnie zdziwienia. Chiny nie wzięły udziału, no właśnie po to, żeby się nie dać wciągnąć w taką trochę właśnie bijatykę i przerzucanie się odpowiedzialnością, bo tam pewnie były całe wystąpienia przygotowane, że Chiny tutaj niedostatecznie pomagają w pokoju, Chińczyków wyjątkowo drażni, w związku z tym oni się po prostu w te połajanki nie chcieli wdawać, a potem rzeczywiście, no, jeżeli to miałaby być konferencja pokojowa, to tam na konferencji pokojowej jest dwóch podstawowych uczestników, Ukraina i Rosja. A cała reszta może być widownią, wspierać, kibicować, nie wiem, podawać zimne napoje, czy chłodzić, prawda, czy w inny sposób sprawiać komfort głównym uczestnikom, ale no, główne kraje, które wezmą udział kiedyś w rozmowach pokojowych, to jest Rosja i Ukraina, prawda, nawet jeżeli nie bezpośrednio, to tak będzie wyglądała tak naprawdę konferencja na temat pokoju. Ale też ciekawe, że w czasie właśnie tej konferencji wyraźnie wybrzmiało, że no kolejna konferencja powinna być ewentualnie z udziałem Rosji. To tak, żebyśmy wiedzieli. Natomiast no, co przede wszystkim się tam znalazło wśród co ciekawszych wypowiedzi? Bo tak czy inaczej, ja akurat uważam, że takie konferencje nie są bez sensu, ponieważ wzięły tam udział najważniejsze kraje na świecie, praktycznie za wyjątkiem właśnie Chin jeszcze, no i oczywiście wiadomo Rosji. Więc to jest takie, które rzeczywiście odgrywają, bądź chcą odgrywać jakąś rolę w stosunkach międzynarodowych. Więc jest to moment również, gdzie ktoś może w imieniu swojego kraju na ten dany konkretny sposób obszernie się wypowiedzieć, a czasami skonfrontować również z innymi poglądami. To jest jedna rzecz. No, pojawił się oczywiście wspólny komunikat, ja później Państwu przytoczę, co w tym komunikacie było. Tam nie były, znaczy tam była jedna rzecz, którą odrzucały tamte państwa prorosyjskie i rzeczywiście no, to była dla nich nie do przyjęcia, tego typu sformułowanie, bo to jest sformułowanie ewidentnie proukraińskie. Od razu powiedzmy, że to jest sformułowanie w 100% zgodne z prawem międzynarodowym. Tutaj nie ma tam nie było żadnych nadzwyczajnych wykwitów. Zresztą zaraz do tego przejdziemy. To jest tak, że przede wszystkim, i właśnie to jest ten najważniejsza część, żeby integralność terytorialna Ukrainy stała się podstawą każdego porozumienia pokojowego kończącą wojnę. No to jest oczywiście coś, co odrzuca absolutnie Rosja i jej zwolennicy. Oni uważają, że to możecie Państwo poobserwować, ponieważ na pewno pod tym odcinkiem, jak i pod moimi wpisami na Twitterze, pomimo moich wysiłków masowych blokowań, cały czas pojawiają się całe masy takich klasycznie rosyjskich trolli, tak? To widać zresztą nawet po składni, gdzie oni tam podstawową tezą rosyjską jest to, że przecież przeprowadzono zgodne z prawem międzynarodowym, nie wiadomo z którym notabene, referenda, gdzie narody Małorosji wybrały. No, równie dobrze mogą przeprowadzić, znaczy jeżeli Rosja już chce przeprowadzać takie referenda, to niech wpuści wojsko ONZ-u, żeby w kolejnych krajach, na przykład właśnie w Czeczenii, w Dagestanie, w Kabardynie, Bałkarii, w Tatarstanie, żeby przeprowadzono takie referenda, ale nie pod bagnetami rosyjskiej armii, nie w sytuacji takiej, gdzie można strzelać jako do dywersantów do opozycji, tylko takiej, gdzie jest to zrobione pod nadzorem jakichś międzynarodowych, niezależnych ciał. Zobaczymy, jakie mogą być wyniki, bo może się okazać, że nam liczba państw świata się powiększy o 500, prawda, czy coś takiego. To jest jak gdyby jedna sprawa, więc ja tylko chciałem zaznaczyć, że ta integralność terytorialna jest oczywiście nie do zaakceptowania dla Rosji. przypomina się właśnie, że wzięło około 100 delegacji. No, głównie były to kraje tak zwane zachodnie, ale nie tylko. Była również Stolica Apostolska, była wiceprezydent Kamala Harris. W tym czasie Joe Biden był prowadzony na krótkim tym kontrolerze przez Obamę. Obama tutaj już dobrze, że się pojawia, bo on w tym momencie jakby no jest w stanie zapobiegać większym kompromitacjom Bidena. Ale to już tak na marginesie, już nawet pro-bidenowska prasa mówi, że tam jest, coś tam się dzieje już bardzo mocno niedobrego, tak? To już jest, to jest już któryś kolejny raz przy okazji imprezy publicznej, że Biden po prostu się wyłącza, zacina i przestaje działać. Więc no, dobrze Biden tutaj też nie poleciał, poleciała Kamala Harris i zresztą dobrze wypadła. Były również kraje takie jak Meksyk, na przykład Republika Południowej Afryki, wiadomo, Tajlandia, Emiraty, Arabia Saudyjska i tak dalej. To było głównie, albo to byli przywódcy państwa, albo ministrowie spraw zagranicznych. To jest tak, że na przykład Brazylia na przykład nie podpisała dokumentu, stwierdząc, że nie jest uczestnikiem, tylko obserwatorem na tej konferencji, ale na przykład Turcja podpisała, na przykład Chin, no wiadomo, nie było. Co stwierdzono? Przede wszystkim stwierdzono, że Karta Narodów Zjednoczonych oraz poszanowanie integralności terytorialnej suwerenności mogą i będą służyć jako podstawa do osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. No, czyli to jest to kontradyktoryjne całkowicie z wizją rosyjską. Prezydent Szwajcarii na konferencji prasowej powiedziała, że zdecydowana większość uczestników zgodziła się z ostatecznym dokumentem, który pokazuje, co może osiągnąć dyplomacja. Minister spraw zagranicznych Ignacio Cassis powiedział, że Szwajcaria kontaktuje się z władzami rosyjskimi, ale nie powiedział, jakie były wyniki tych kontaktów. No, Zełenski oczywiście był szczęśliwy, bo powiedział, że to są pierwsze kroki w kierunku pokoju. Powiedział, że Ukraina prowadzi rozmowy z niektórymi krajami, których nie wymienił, które zaproponowały organizację drugiego szczytu pokojowego. No, może to jest i krok na drodze pokoju. No i jeżeli Ukraina rozpoczęła wojnę z Brazylią, Arabią Saudyjską, Meksykiem, Japonią, Polską i Argentyną, to tak, te kraje są jak najbardziej za pokojem. No, Rosja nie jest, więc tutaj, jak mówię, to jest tylko i wyłącznie, to tak trzeba postrzegać, że ta konferencja jest silnym sygnałem poparcia dla pewnych pryncypiów, w tym dla utrzymania integralności terytorialnej Ukrainy. Także przynajmniej 78, 80 być może krajów świata, które na 100 mniej więcej biorących udział, powiedziało, że jak najbardziej popiera w tej sprawie Ukrainę. To jest silny mandat, tak? To jest na pewno silny mandat, czyli to Ukraina, krótko mówiąc, może powiedzieć, że nie jest sama. Natomiast co jeszcze? No właśnie, ten drugi szczyt oczywiście jak najbardziej jest i pewnie będzie potrzebny. Zełenski zresztą oskarżył Chiny na początku miesiąca, że generalnie Chiny próbowały podważyć szwajcarską konferencję. No, Pekin stanowczo zaprzeczał temu. Niektóre kraje rozwijające nie dołączyły do końcowego oświadczenia, być właśnie do... Niektóre wiadomo dlaczego, natomiast niektóre w ogóle nie wiadomo dlaczego nie. To jest tak, że być może po prostu jest to też kwestia jakichś ich własnych interesów z Rosją, których w tej chwili nie znamy. Natomiast to, co jeszcze warto powiedzieć, właśnie generalnie całe to wydarzenie w Szwajcarii, jeśli chodzi o jakiś ogólny wydźwięk, to jak twierdzą ci, którzy przesłuchali to w całości, ja tylko niestety obszerne fragmenty, ale niestety już nie miałem czasu, żeby całości, bo to jest jednak potężne wydarzenie, ale tak, można było odnieść wrażenie, że to było bardzo ostre mówienie o Rosji generalnie. I takie wskazywanie, że dla Rosji uchylone jest to okienko, prawda, możliwości dołączenia się do tego i zawarcie pokoju, ale to okienko nie jest zbyt wielkie. Czyli to taka trochę właśnie konferencja ku pokrzepieniu serc i pokazaniu potęgi państw, to jest bezpośrednio po G7, prawda, konferencja, więc pokazanie, że nie tylko G7, ale również dziesiątki krajów świata popierają również Ukrainę w tej walce po prostu z Federacją Rosyjską, czy w tym, nie w sensie wojennym, tylko w sensie wysiłków dyplomatycznych. To jest tak, że tutaj mówiono na przykład, że wiele krajów chciało zaangażować, a właśnie to Zełenski nawet powiedział, wiele krajów chciało zaangażowania przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, jednocześnie większość krajów nie chce podawać im dłoni, więc na świecie są różne opinie. Tam, jeśli chodzi o Ursula von der Leyen, to bardzo ostro skrytykowała w ogóle, krytykowała Putina. Jak Państwo wiecie, to zaraz właśnie do tego przejdę, bo to jest już jako osobny temat, bo chcę omówić to, co Putin powiedział. Natomiast Putin przed samą konferencją zaproponował, oczywiście ustnie, tym razem już nie pisemnie, taki swój plan pokojowy, który był realnym ultimatum, jeżeli się go przeczyta. To nie był plan pokojowy. To jeżeli już mówimy o planie pokojowym, to planem pokojowym mogło być to, co przedstawił jeszcze przed wojną. Tam, gdzie były te dwa takie dokumenty, jeden skierowany do Stanów Zjednoczonych, drugi do Unii Europejskiej, natomiast tutaj to na pewno nie było. Ale przedstawił swoje warunki negocjacyjne, wtedy to byłoby bardziej precyzyjne. I tutaj von der Leyen bardzo mocno to skrytykowała, bardzo ostro zresztą. Powiedziała, nalega na kapitulację, że właśnie, że powiedziała, że pokoju nie da się osiągnąć jednym krokiem i powiedziała też, że Putin nie myśli poważnie o zakończeniu wojny. Powiedziała też, że nalega na kapitulację, nalega na oddanie terytorium Ukrainy, nawet tego, które dziś nie jest przez niego okupowane. Nalega też na rozbrojenie Ukrainy, pozostawiając ją podatną na przyszłą agresję i żaden kraj nigdy nie zaakceptowałby tak skandalicznych warunków. Znaczy moim zdaniem też, znaczy jak sobie przeczytałem to, co Putin powiedział, to jest po prostu ultimatum, czyli to jest wezwanie po raz kolejny Ukrainy do kapitulacji. Notabene naprawdę, nawet jeżeli Rosja nie wiadomo, co by zrobiła, to przy aktualnym i stanie wsparcia przede wszystkim zachodniego dla Ukrainy, czyli tych, no proszę zobaczyć, no to jest w ciągu jednego kwartału tak naprawdę Ukraina dostanie ponad 100 miliardów dolarów. Faktem jest, że tak dostanie to jest w cudzysłowie, bo wiadomo, że to jest część, znaczna część z tego trafi do europejskiego bądź zachodniego przemysłu, bądź to jest po prostu zapłata za towary albo za dostawy z Unii Europejskiej, to jest w postaci też, to są pożyczki, nie, więc to jest, no ale tak czy inaczej, no nagle się pojawia 100 miliardów dolarów, to nie jest kwota, która jest obojętna i to nie jest kwota, z którą konkurować może Rosja, jeśli chodzi o takie właśnie lekką ręką dorzucenie do pieca tej machiny wojennej. Dla mnie to najbardziej, na to przepraszam, tylko taką dygresję powiem, później różni myślący inaczej potem piszą mi pod odcinkiem, a czy pan wie, że to nie trafi na Ukrainę, chociaż ja o tym mówię w odcinku, ale oni przecież tego nie słuchają. Więc tak, to w dużej mierze nie trafi na Ukrainę, ale jeżeli trafi w postaci broni, czy amunicji, czy wsparcia gospodarczego, to tak czy inaczej jest to wsparcie dla Ukrainy. Więc Ukraina jest, krótko mówiąc, ma w tej chwili zapewnione, przynajmniej do czasu wyborów amerykańskich, ma zapewnione bardzo poważne wsparcie, bardzo poważne finansowanie, a i Zachód zakłada, że ta pomoc wojskowa będzie zwiększana wraz ze zwiększaniem się presji przez Rosję. I to jest trochę tak, wiecie Państwo, ja akurat pamiętam trochę jeszcze z autopsji, jak wyglądały końcówki, nawet całkiem nieźle, końcówka Związku Radzieckiego. I te różne działania Reagana, które służyły tak naprawdę wykończeniu ekonomicznemu Związku Radzieckiego, plus jeszcze wojna w Afganistanie, no wojna, typowo właśnie wojna na wyczerpanie. Po prostu państwo takie jak Rosja, państwo jednak generalnie słabe gospodarczo, nawet bardzo słabe gospodarczo, przynajmniej w porównaniu z wieloma innymi krajami świata. Gdybyśmy odjęli jeszcze zyski ze sprzedaży węglowodorów, to w ogóle, państwo z taką gospodarką no nie jest w stanie w dłuższym terminie, w dłuższym okresie czasu wytrzymywać takiej presji ekonomicznej. Faktem jest, że Rosja ma zupełnie, rosyjskie społeczeństwo ma zupełnie inną, że tak powiem, odporność na wytrzymywanie ciężkiej sytuacji warunków wojennych, co tego nie ma wątpliwości, tak, że w sytuacji takiej, znaczy jakby w Stanach Zjednoczonych odebrano jeden, nie wiem, powiedziano by, że od tej pory hamburgery, nie będzie cheeseburgerów, bo zabrakło tych plasterków, prawda, tego wyrobu seropodobnego do dodawania, no to tam byłaby pewnie rewolucja i ludzie na ulicach. W Rosji generalnie jako bierki będą, jako podstawowe danie, to tam się nikt też krzywić specjalnie nie będzie, więc to ta różnica na pewno jest, ale w pewnym momencie skończą się też obierki. No. I to jest tak, że można do pewnego momentu można oczywiście tą gospodarką wojenną nakręcać pozorny wzrost PKB, no, ale jest pozorny. No. To jest tak, że Rosja oczywiście tam próbuje sobie radzić na różne inne sposoby, jest sprytna, była w stanie w tej chwili zhołdować sobie pół Afryki, więc to jest jeszcze kolejny zastrzyk surowców, dochodów z eksploatacji tych surowców i tak dalej, ale to cały czas jest za mało w stosunku do tego, ile potrzebuje i ile będzie pompowane na Ukrainę. Więc tak zrobił Zachód, tak? Możecie Państwo się spierać, czy to jest potrzebne, niepotrzebne, dobre, niedobre, w każdym razie tak jest. I moim zdaniem Rosja tego nie wytrzyma. Więc ta konferencja również po raz kolejny pokazuje, że jednak Zachód jest zdeterminowany. No i mówię, to oczywiście to się wszystko może zmienić w jednym momencie, czyli jak Trump zostanie prezydentem. Trump zresztą powiedział, nie wiem czy Państwo zauważyliście, no, było w ciągu ostatnich 2-3 dni, bo ja znowu, wiecie Państwo, nie dotarłem do samego tekstu, znaczy materiału wideo źródłowego, tylko jest przemówienie po prostu na Twitterze było wrzucone, sobie posłuchałem. Rzeczywiście on tam powiedział coś takiego, że użył takich jakichś sformułowań, że Ukraina, jak on zostanie prezydentem, Ukraina nie dostanie ani grosza i powiedział coś na temat tego, że Zełenski jest najlepszym sprzedawcą świata, prawda, że jak tylko przyjeżdża do Stanów, to wyjeżdża tam z dziesiątkami miliardów dolarów. Faktem jest, no, jakby nie było, chcielibyśmy, żeby którykolwiek z naszych polityków potrafił tak, nie wyjeżdżał do Stanów i nie mówił Polska wyda 50 miliardów, tylko wyjeżdżał do Stanów i mówił Polska dostała 50 miliardów. Też byśmy się cieszyli, nie? No dobrze, w każdym razie to jest, jeśli chodzi o tą konferencję, co jeszcze więcej, to jest tak, że było dużo różnych rozmów, bardzo dużo różnych rozmów na marginesie tej konferencji. Mieliśmy na przykład, i są różne wypowiedzi różnych polityków, na przykład premier Kataru, prawda, powiedział, że odbyły się rozmowy z delegacją na przykład ukraińską i rosyjską w sprawie ponownego zjednoczenia ukraińskich dzieci z rodzinami. No do tej pory 34 powróciła do rodzin, a wysiedlono w sumie jako 19 546 dzieci. To jest zresztą to, za co właśnie i Putin, i ta jeszcze tam ta Rosjanka jedna zostali, są w tej chwili ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny właśnie za wywiezienie po prostu tych ukraińskich dzieci. To jest zbrodnia wojenna oczywiście. Więc to właśnie się przypomniało, właśnie przypomnieli Katarczycy, że oni na przykład działają w tej kwestii. Notabene proszę zobaczyć, jak Katar wyrósł, i to wyrósł nie teraz, bo on wyrósł tak naprawdę jeszcze w czasach rozmów Stanów Zjednoczonych z Talibanem. Jak wyrósł w tej chwili na jednego z głównych mediatorów, no właśnie, nie tylko w sprawach bliskowschodnich, gdzie tam nic dziwnego, że jest w stanie mediować z grupami dżihadu, bo je finansuje, więc po prostu to księgowość dzwoni do tych grup, prawda, i z nimi rozmawia, a nie ktoś inny. Natomiast tutaj, proszę bardzo, Rosja, Ukraina też gdzieś rozmowy są prowadzone przez Katar. Więc tutaj Katar rzeczywiście się specjalizuje się jako taki uniwersalny mediator. No, ciekawostka. I to jest taka specjalizacja, która bardzo, bardzo wynosi pozycję Kataru jednak na arenie międzynarodowej wysoko, bo nawet no właśnie tolerowane jest to, że co prawda tam sponsorują od Al-Kaidy przez państwo islamskie do, nie wiem, do jakichś tam grup etno-dżihadystycznych, ale z drugiej strony mają do nich telefony, prawda? Jak trzeba rozmawiać, to się przez nich rozmawia. No dobrze, proszę Państwa, mówi się też właśnie o tym drugim szczycie. Ten drugi szczyt, który jest zapowiadany, mówi o tym, że Ukraina miałaby przedstawić właśnie Rosji ten uzgodniony na arenie międzynarodowej plan pokojowy. Więc oczywiście to jest sprytne posunięcie. Proszę bardzo, to nie jest tylko plan Ukrainy. Ukraina mówi, proszę bardzo, pod tym planem podpisało się tam x10 krajów. Znaczy Rosja, żeby to przebić, musiałaby teraz zrobić sobie własną konferencję i drugie x10 znaleźć. Ja się obawiam, że mogłaby się o coś takiego pokusić. No ale tak czy inaczej, to też nie przybliża specjalnie, znaczy to daje silniejszą pozycję negocjacyjną Ukrainie, ale niewiele więcej. Szczególnie jeżeli coś się zmieni niekorzystnego na polu bitwy. Jak widać, obie strony na razie mają dobre samopoczucie i nie uważają się za pokonane, więc ja mówię, przestrzeni w tej chwili do rozmów pokojowych na poważnie moim zdaniem nie ma. No dobrze, jest jeszcze tutaj z takich ciekawostek, no to na przykład prezydent Gruzji powiedział, Rosja powinna włączyć się do tego procesu, ponieważ Rosja jest odpowiedzialna za rozpoczęcie innego procesu, nazywanego wojną. No to jest bardzo dobre sformułowanie. Premier Chorwacji na przykład powiedział, Moskwa może dołączyć do kolejnego szczytu, jeżeli pojedziemy w dobrym kierunku i będą odpowiednie warunki. Znowu prezydent Kosowa powiedział, że Putin nie jest zainteresowany tym, no bo to on tak naprawdę jest państwem agresywnym i tak dalej. Więc mieliśmy takie indywidualne wypowiedzi tutaj kilkudziesięciu głów państw, szefów rządów, ewentualnie szefów MSZ-u przy okazji tej konferencji. Myślę, tak jak mówię, wydźwięk jest następujący. Z jednej strony większość państw poparła. Z drugiej strony tradycyjni sojusznicy Rosji nie poparli, chociaż na przykład taka Turcja, która no, uważana jest jednak za kraj bliski Rosji, jak najbardziej poparła to stanowisko. Zresztą ona też wychodzi z założenia, że to ta integralność terytorialna Ukrainy jest w ogóle czymś, tym warunkiem nienaruszalnym. Ale ciekawostka. Otóż to nie jest tak naprawdę clue, znaczy albo nie jest to jedyny punkt tego postanowienia ostatecznego, prawda, tego komunikatu ostatecznego. I powiem Państwu, o czym ten komunikat jest. Bardzo krótko, bo to jest tylko skrót oczywiście. No po pierwsze skoncentrowano się, bo były takie trzy zespoły robocze, na energii jądrowej. Przyjęto, że tutaj jest z komunikatu właśnie tego komunikatu wynika. Przede wszystkim wszelkie wykorzystanie energii jądrowej i obiektów jądrowych musi być bezpieczne, przyjazne dla środowiska. Ukraińskie elektrownie i obiekty jądrowe, w tym elektrownia Zaporoże, muszą działać bezpiecznie pod pełną suwerenną kontrolą Ukrainy i zgodnie z zasadami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pod jej nadzorem. To jest jak gdyby pierwszy punkt, który się sojusznikom Rosji mógł nie podobać. Po drugie, globalne bezpieczeństwo żywnościowe zależy od produkcji nieprzerwanych dostaw produktów spożywczych. W tym względzie kluczowa jest bezpłatna, kompletna i bezpieczna żegluga komercyjna, a także dostęp do portów morskich na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Ataki na statki handlowe w portach i na całej trasie, a także na porty cywilne i cywilną infrastrukturę portową są niedopuszczalne. Po trzecie, właśnie wszyscy jeńcy wojenni, a to a propos jeszcze właśnie tych statków handlowych, właśnie jednym z bardzo ważnych elementów dyskusji, który nam umyka generalnie tutaj w Polsce i w Europie, natomiast on jest bardzo ważny dla krajów globalnego południa, to jest to, że jednak ta wojna doprowadziła w drugim okresie czasu do wzrostu, do znacznego wzrostu kosztów żywności. Co w niektórych krajach no, powoduje, że znaczne części ludności po prostu znajdują się na granicy głodu. I tu chodzi o globalne podniesienie tych cen i zmniejszenie dostępności, a nie tylko jakieś tam chwilowe i koniunkturalne. Więc dlatego właśnie ten punkt był tak ważny. No i po trzecie właśnie jest jeszcze sprawa jeńców wojennych. Jeńcy wojenni muszą zostać uwolnieni w drodze pełnej wymiany. Wszystkie nielegalnie deportowane i wysiedlone ukraińskie dzieci oraz wszyscy inni nielegalnie przetrzymywani ukraińscy cywile muszą zostać repatriowani na Ukrainę. No i wreszcie deklaracja potwierdza zobowiązanie do powstrzymania się od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa. To jest 1:1 zasada ONZ. Zasadą suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej wszystkich państw, w tym Ukrainy, w ich uznanych międzynarodowo granicach, łącznie z wodami terytorialnymi oraz rozstrzyganie sporów środkami pokojowymi jako zasad prawa międzynarodowego. To też jest 100%. Jak gdyby 1:1 z Karty Narodów Zjednoczonych, Deklaracji Prawa Międzynarodowego i tak dalej. Pod tą deklaracją właśnie no, według kolejnej wersji podpisało się 85 z około 100 uczestniczących państw i organizacji. Aha, więc tam są państwa, to jeszcze organizacje się do tego podpisały. Wśród natomiast sygnatariuszy nie pojawiło się żadne państwo należące do BRICS-u. Tutaj z tego ostatniego komunikatu, który widziałem, to jest tak, że nie podpisały tego komunikatu Armenia, co jest zadziwiające, bo Armenia przecież łasi się do Zachodu jak tylko może, więc dlaczego akurat Armenia, nie, to trudno jest mi powiedzieć. Ale tam rzeczywiście, żeby zrozumieć armeńską politykę, to trzeba śledzić ją na bieżąco, bo tu co 15 minut są komunikaty najczęściej sprzeczne. Potem mamy Brazylię, to jest akurat zrozumiałe, Indie, wiadomo, Arabia Saudyjska oczywiście, wielki sojusznik Stanów Zjednoczonych, również się pod tym nie podpisała po raz kolejny. No to ale to, proszę Państwa, to jest niestety to, o czym ja też mówiłem u pana Zychowicza w historii realnej. Znaczy to jest tak, że to niestety właśnie jest próbnik tego, taki próbnik, taki no, no jakby to powiedzieć, no indykator, prawda, wskaźnik, o, to będzie wskaźnik, chyba będzie to najlepszym słowem. To jest taki wskaźnik tego, jak wygląda w tej chwili wpływ Stanów Zjednoczonych na Arabię Saudyjską. Czy taki jest, jak piszą hurra optymistyczne amerykańskie gazety, że tutaj już, prawda, pozamiatane zaraz deal stulecia, będziemy najbliższym sojusznikiem. No, najbliższy sojusznik nie zachowuje się w ten sposób. Podpisać akurat dokument, który mówi o integralności terytorialnej i suwerenności państwa, Saudowie mogli. Tutaj nic o ropie naftowej nie było, a nie podpisali. Potem Słowacja, ku mojemu pewnemu zaskoczeniu. Południowa Afryka to bez zaskoczenia i Zjednoczone Emiraty Arabskie to też ciekawostka. I te zdecydowanie odmówiły podpisania tej końcowej deklaracji. Więc tutaj mamy tak zwaną konferencję pokojową, która była konferencją poparcia tak naprawdę dla ukraińskiej wizji pokoju. I to jest i zapowiedź jeszcze ewentualnie kolejnej konferencji, na której być może właśnie już tą teraz wspólną wizję tych przynajmniej 78 krajów, a 85 sygnatariuszy, Zełenski, prawda, miałby rzucić na stół Putinowi. I zobaczyć Putina reakcję. No dobrze, to żartuję trochę, bo wiadomo jaka będzie. Teraz mamy, proszę Państwa, drugi punkt. Drugi punkt jest o tyle istotny, bo to jest ultimatum tum Putina. Ultimatum tum Putina, które zostało, no ja to chciałem omówić jako osobny temat, no to zasługuje na to, tym bardziej, że tutaj to stanowisko putinowskie się ewoluuje. Przypomnijmy, przed samą wojną, czyli przed samym atakiem Rosji na Ukrainę, inwazją właściwie, to tak trzeba powiedzieć, wyglądało to w ten sposób, że Putin wystosował takie dwa dokumenty w sprawie Ukrainy, bo tam w sprawie również było pokoju, bezpieczeństwa globalnego i globalnego systemu. To akurat sobie już omawialiśmy wielokrotnie, ale warto przypomnieć, że w sprawie Ukrainy tam było w zasadzie żądanie dotyczyło demilitaryzacji i denazyfikacji. Czyli zaproponowanie trwałej neutralności oraz ewentualnie demilitaryzacji, chociaż ona była stawiana miękko, bo jeżeli byłoby to państwo trwale neutralne, to przede wszystkim nie wiązania się, tak jak Szwajcaria trochę, z żadnym blokiem polityczno-wojskowym nigdy i w żadnych okolicznościach. Już ze szczególnym uwzględnieniem zawierania sojuszy wojskowych z Amerykanami. I prawdę powiedziawszy, to byłoby coś, co by wcale nie było nie do zrobienia dla Ukrainy. Denazyfikacja oczywiście oznaczała zmianę reżimu na taki, który Kreml by zaakceptował i w zasadzie to było wszystko. Ja oczywiście były kwestie dotyczące praw ludności rosyjskojęzycznej, tam ta cała sprawa tej takiej słynnej ustawy o języku, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakichś takich ustaw edukacyjnych, gdzie coś tam robiono z językiem rosyjskim. Ale to były jakby takie rzeczy oboczne, te dwie były podstawowe. Potem już w trakcie wojny pojawiły nam się kolejne żądania, w tym między innymi pojawiła się w ogóle sprawa tego przeprowadzenia tych referendów. Warto też przypomnieć, że te referenda były przeprowadzane w sytuacji takiej dosyć rozpaczliwej dla Rosjan, czy takiej, gdzie Rosjanie zorientowali się, że nie są w stanie na polu bitwy pokonać armii ukraińskiej. Nawet wtedy to był akurat ten okres, kiedy raczej zastanawiano się, czy ta armia ukraińska przypadkiem nie dokona jakiegoś właśnie wielkiego przełomu, ofensywy i tak dalej. Zresztą to był ten czas, kiedy dokonywano też w Rosji zasadniczych zmian w Ministerstwie Obrony, prawda, mieliśmy potem bunt Prigożyna, czyli krótko mówiąc był ten czas takiego dużego chaosu, powiedzmy, w rosyjskich siłach zbrojnych i dużego chaosu również koncepcyjnego. Więc, ale tam w drugim tym właśnie, czyli tam jakby pojawiło się również kwestia wtedy w tych wypowiedziach Putina, no uznania oczywiście tej Małorosji przynajmniej do linii styku, prawda, czyli do tej linii, która jest linią frontu. No dobrze, więc teraz mamy ultimatum Putina i oczywiście to ultimatum, pomimo ogromnych strat i pomimo tego, że jednak Rosja nie może odnotować na swoim koncie jakiegoś wielkiego, spektakularnego zwycięstwa, przełamania frontu, zajęcia jakichś ogromnych terytoriów. Co więcej, ten front pomimo kosmetycznych zmian jednak cały czas tkwi w zbliżonych lokalizacjach. Tutaj nie mamy jakichś wielkich, znaczy Blitzkriegu tutaj nie ma cały czas. W związku z tym to jest raczej taka właśnie wojna na wyczerpanie. W związku z tym to, co zaproponował Putin, no to jest coś, co, jak twierdzą specjaliści, ja mówię, ja się nie będę polemizował, bo to się to To jest kwestia, zresztą też jest uznaniowa moim zdaniem w dużej mierze, czyli to jest jakaś ekstrapolacja przecież zachowań nie tylko wojskowych, ale i społecznych, wytrzymałości społeczeństwa na przedłużający się konflikt i tak dalej. No ale to jest tak, że zakłada się, że Rosja by musiała przynajmniej 3 lata jeszcze wojować w tym tempie, w którym wojuje, żeby osiągnąć te cele, które przedstawił Putin. Żebyśmy wiedzieli. W związku z tym Putin chce tym sobie właśnie położeniem na stole takiej propozycji daleko bardzo idącej. On sobie chce właśnie stworzyć takie pole do negocjacji, że może, no dobra, to możemy się zgodzić na to, że my nie chcemy całej Ukrainy, tylko pół, znaczy nie pół Ukrainy, tylko 1/3 Ukrainy, to wtedy zostawimy was w spokoju na przynajmniej 2 lata, zanim nie zaatakujemy znowu. No ale to właśnie co powiedział Putin? Otóż formalnie już to jest tak, że przemawiał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z kierownictwem rosyjskiego MSZ-u w przededniu właśnie tej konferencji w Szwajcarii i tutaj wymienił 4 i on chciał, żeby na temat tej jego, to czy to był sprytny ruch, bo on był przekonany, że ta jego propozycja zdominuje jak gdyby dyskusję w Szwajcarii, że wszyscy się będą do niej odnosili. No więc tu się mu to nie udało, bo ta jego propozycja poszła, znaczy moim zdaniem, tak daleko, że po prostu ona została zlekceważona, znaczy nie została w ogóle wzięta na poważnie. Bo gdyby powiedział coś takiego, co byłoby częściowo chociaż akceptowalne dla drugiej strony, to pewnie rzeczywiście na tym szczycie zwolennicy chociażby Putina podnosiliby to i jakby w jego imieniu dyskutowali i proponowali to. Natomiast to nie zadziałało, bo było to przerysowane. Otóż, no właśnie, wymienił 4 warunki stawiane przez Moskwę negocjacjom w sprawie porozumienia obejmującego wycofanie sił zbrojnych Ukrainy z Donbasu i Noworosji, czyli również z wielkich obszarów, no między innymi przekroczenie Dniepru, bo tam jest przejście, na przykład zajęcie całego obwodu chersońskiego, prawda, oddanie, czyli droga prosta do Odessy później jak najbardziej. To po pierwsze. Po drugie, odmowa Kijowa przystąpienia do NATO. I według właśnie Putina Rosja uważa za konieczne posiadanie neutralnego, niezaangażowanego i wojennego od broni nuklearnej statusu Ukrainy. Oraz kolejny punkt już dotyczy Zachodu, zniesienie wszystkich zachodnich sankcji. No jest to jest teraz tak, jeśli chodzi właśnie z tej wypowiedzi Putina, to jest oficjalnych źródeł rosyjskich. Po pierwsze, gdy tylko Kijów zacznie wycofywać wojska z Donbasu i Noworosji w granicach administracyjnych istniejących w momencie ich wkroczenia na Ukrainę, czyli z tego całego kawałka, a nie tego, co mają w tej chwili, i oficjalnie powiadomi o rezygnacji z planów przystąpienia do NATO, Rosja zaprzestanie ognia i będzie gotowa do negocjacji dopiero. Rosja uważa neutralny, niezaangażowany i wolny od broni nuklearnej status Ukrainy oraz zniesienie wszystkich zachodnich sankcji za warunek konieczny. To jest tak. O konflikcie ukraińskim Putin powiedział jeszcze tak. Narody Rosji i Ukrainy znalazłyby sposób na sprawiedliwe rozwiązanie wszelkich kwestii, ale przyczyną powstałego konfliktu jest bezceremonialna i absolutnie awanturnicza polityka Zachodu. No nie mogę sobie odmówić komentarza. No, moim zdaniem to też jest awanturnictwo. No, Rosja domaga się kapitulacji, a ci nie chcą skapitulować. Jest to jak najbardziej nieodpowiedzialne awanturnictwo. No i przecież wiadomo, że jak się przecież skapituluje, to będzie pokój. No, proszę Państwa, to jest tak genialne, tak odkrywcze i tak porażające, że aż trudno z tym dyskutować. Rosja nie rozpoczęła wojny w ramach operacji specjalnej. No nie rozpoczęła, bo przecież rozpoczęła operację specjalną. To reżim w Kijowie rozpoczął i kontynuuje działania wojenne. To jest agresja, powiedział Putin. Tu w zasadzie no, trudno jest coś na to odpowiedzieć, tak? Moskwa poza tym zaapelowała do władz Kijowa o wycofanie wojsk z Donbasu i tym samym rozwiązanie konfliktu w regionie, ale propozycja ta została natychmiast praktycznie odrzucona. To jest tak faktycznie. Co więcej, Rosja potraktowała porozumienie mińskie bardzo poważnie. Wola mieszkańców, co jeszcze powiedział Putin, wola mieszkańców Donbasu, Noworosji, Chersonia i Zaporoża, by być z Rosją, jest niezachwiana. Ta kwestia jest zamknięta na zawsze. Czyli jest to, krótko mówiąc, wezwanie do uznania aneksji. Proszę Państwa, to jak to przeoruje, czyli gdyby się ktokolwiek na to zgodził, kiedykolwiek, to współczesne prawo międzynarodowe nie istnieje. Wracamy do czasu sprzed I wojny światowej, sprzed ustanowienia nawet Ligi Narodów. Zgoda na aneksję, i to taką aneksję wprost, to jest coś, co łamie całkowicie filary współczesnego prawa międzynarodowego. To od tego momentu zaczyna nam się rzeczywiście czas wojen, bo to oznacza, że można najechać na kogoś, zabrać mu terytorium, powiedzieć, to jest moje i zażądać tego uznania. I ktoś, jeżeli to uznaje, no to w zasadzie, tak jak mówię, to jest koniec. O, jeszcze powiedział Putin o wielobiegunowym świecie, bo to nie jest jeszcze koniec. Otóż Putin powiedział, że Rosja musi sformułować swój program polityczny wraz ze swoimi partnerami, zaproponować omówienie opcji rozwiązania podstawowych kwestii w ramach otwartej, konstruktywnej dyskusji. Powiedział też, że świat szybko się zmienia, coraz więcej krajów dąży do samowystarczalności. To na bazie nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej kształtują się dziś kontury wielobiegunowego i wielostronnego porządku świata. Na świecie nabiera kształtu wielobiegunowość, te głębokie zmiany systemowe z pewnością napawają optymizmem i nadzieją. Tak naprawdę to od razu Państwu powiem, że wizja wielobiegunowości Rosji i wielobiegunowości Chin są różnymi wizjami. Rosja wcale nie jest specjalnie zainteresowana wielobiegunowością, jest raczej zainteresowana tym, jakby likwidacją hegemonii USA. Natomiast to, czy Rosjanie na pewno chcą, żeby uzgadniać porządek świata z wtrącającymi im się Chinami, na przykład Indiami, już nie mówiąc jakiejś Brazylii czy RPA, to jest dyskusyjne, tak? Znaczy Rosja niestety z tego punktu widzenia ma cały czas ten zimnowojenny, właśnie to jest to, czego Chińczycy u Rosjan nie trawią, że jednak Rosja ma cały czas ten zimnowojenny sposób myślenia, tak? Czyli mamy dwa główne mocarstwa, czy dwa główne bloki, jeden to jest Rosja, drugi to jest Zachód, oni się dogadują, a cała tam reszta, prawda, tego tam, tych pasterskich krajów południa sobie słucha, co wielkie mocarstwa postanowiły, tak? Czyli taka jałta powtórzona wielokrotnie. To jest raczej ta, bliżej Rosja jest tej wizji. Zresztą bardzo wygodnej, bo tutaj można przy stole negocjacyjnym z Zachodem uzyskać więcej niż w wyniku 25 lat wojny konwencjonalnej. No dobrze, co jeszcze mówi właśnie o systemie bezpieczeństwa? To jest powtórzenie już tego, co było wcześniej trochę. Rosja musi wypracować swój system równego i niepodzielnego bezpieczeństwa w Eurazji. Moskwa jest zainteresowana na dialogiem na ten temat, który otrzyma poważne, który rozwinie się na poważnie, jak to ładnie powiedział Putin, w murach ONZ-u. Powiedział również Putin, że pod koniec ubiegłego wieku świat miał wyjątkową szansę na zbudowanie niezawodnego, sprawiedliwego porządku bezpieczeństwa. Rosja była w to zaangażowana, ale Zachód myślał inaczej. I powiedział, że Rosja nieustannie wskazywała na błędy kursu obranego przez elity Zachodu i proponowała opcje oraz konstruktywne rozwiązanie. Tutaj bez konkretów, ja zaraz Państwu powiem, moim zdaniem o co chodzi. Powiedziała też, zachodni schemat uważany za jedyny słuszny dla zapewnienia bezpieczeństwa nie działa. Dyplomacja w stylu NATO daje odwrotny skutek. Żaden kraj na świecie nie jest wolny od dołączenia do listy ofiar zachodniej dyplomacji. Przyszła architektura bezpieczeństwa musi być otwarta dla wszystkich krajów w regionie. Dla wszystkich oznacza oczywiście także dla krajów europejskich i NATO. Znaczy, to jest koncepcja, ja już o niej mówiłem wielokrotnie, nie nowa, on tutaj jej nie omówił dokładnie, ale omawiał ją dokładnie zarówno w dokumentach, jak i przy innych okazjach. Ale koncepcja rosyjska jest koncepcją, czy z naszego punktu widzenia, znaczy naszego konkretnie, prawda, polskiego, jest koncepcją szalenie niebezpieczną. Bo to jest koncepcja właśnie powrotu do Jałty. To znaczy właśnie do pewnej filozofii Jałty, tak? Czyli krótko mówiąc, Rosja z jednej strony, z drugiej strony Zachód umawiają się co do tego, że uwzględniają wzajemnie swoje potrzeby bezpieczeństwa. Przy czym Zachód to chodzi albo o Stany Zjednoczone jako partner, ewentualnie, nie wiem, Francja, Niemcy, prawda, jako reprezentanci interesów tego starego Zachodu. Rosja natomiast ma prawo czuć się niebezpiecznie, jeżeli jakiekolwiek kraje, które wskaże palcem na mapie, uzna za takie, które nie powinny się zbroić, bądź nie powinny być do końca suwerenne. A w związku z tym Zachód godzi się po prostu, że te kraje są niesuwerenne, tym krajom narzuca się rozwiązania bezpieczeństwa, na przykład demilitaryzację. Na przykład demilitaryzację takiej Polski. Albo na przykład wprowadzenie jakiegoś limitu. Możecie mieć tam 200 czołgów, 300 policjantów i wszystko. Natomiast Rosja oczywiście ma prawo weta, gdyby tutaj Zachód próbował cokolwiek więcej na przykład Polsce sprzedać, czy Polska chciała się jakoś silniej zbroić. No wtedy to byłoby to naruszenie tego porządku. W związku z tym Zachód godzi się na to, że Rosja ma prawo na przykład sobie zbombardować taki kraj, najechać go i tak dalej, bo To jest jak gdyby, bo te główne kraje, jak to czasami Chińczycy mówią, tak? Czyli krótko mówiąc mocarstwa, a Rosja jest oczywiście w ten sposób, ma usankcjonowane pozycję mocarstwową po raz kolejny, pomimo tego, że z żadnego innego punktu widzenia poza liczbą posiadanych głowic nuklearnych już nie ma, ani ludnościowo, ani gospodarczo, to chyba niespecjalnie. W związku z tym jest to usankcjonowany po prostu międzynarodowo taki nowy porządek świata, w którym tam Rada Bezpieczeństwa, Radą Bezpieczeństwa, ONZ się nie sprawdziło, w związku z tym mamy tak naprawdę naradę między Ławrowem, powiedzmy, i von der Leyen z drugiej strony i oni sobie przy stoliku ustalą, prawda, gdzie te strefy wpływów, strefy buforowe, strefy neutralne, strefy państw, właściwie terytoriów wtedy już nie państw, niesuwerennych, gdzie one się znajdują. To jest wizja rosyjska. Z punktu widzenia Rosji jest oczywiście wyjątkowo komfortowa, bo to oznacza, że tak naprawdę odbudowuje sobie dokładnie strefę wpływów z czasów Związku Radzieckiego, łaskawie godząc się, że tym razem już bez Niemiec Wschodnich, tak? Znaczy kończyłaby się ta strefa tutaj na Odrze i Nysie Łużyckiej. No, natomiast no, my się musimy wtedy przyzwyczajać do tego, że jak ktoś nie miał rosyjskiego w szkole, to będzie musiał się szybko uczyć. I Rosja tutaj nie potrzebuje wcale zajmować tych krajów. Wystarczy, że je sobie zhołduje, wystarczy, że będzie miała prawo weta w kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. No, w zasadzie to oczywiście oznacza wycofanie się tak naprawdę NATO i oraz likwidację na zawsze różnego rodzaju apetytów niepodległościowych tak naprawdę takich krajów jak kraje Kaukazu, prawda, czy tam Gruzja, potem dalej Azerbejdżan, Armenia i Kazachstan, prawda, tak samo. W Kazachstanie to się akurat Chińczycy postawili i powiedzieli, że nie pozwolą, no ale też nie wiadomo, czy przy takim właśnie diktum, w którym Zachód dogaduje się z Rosją, czy Chiny będą się sprzeciwiały takiemu podziałowi świata. No. Oczywiście ten cały podział najlepiej, żeby się odbywał bez Chińczyków, to jest tak, to jest ta wizja rosyjska, więc no, ona jest oczywiście, jak ja mówię, dla Rosji jest okej, okay. Co więcej, niestety ona potrafi być też okej dla części elit starego NATO. Bo oni sobie pomyślą, no dobra, no to cały czas nie dotyka nas, może znowu się ta strefa rosyjskich wpływów przesuwa niepokojąco bliżej już naszych stolic, a z drugiej strony, prawda, będzie znowu biznes, tani gaz, wielkie majątki, prawda, możliwość robienia biznesu i ścieżka emerytalna dla polityków niemieckich będzie bardzo dobrze wyznaczona, prawda? Czyli zamiast iść na emeryturę, potem idzie właśnie na tam dyrektora w Gazpromie, potem na jakiegoś tam szefa Rosnieftu i tak dalej, więc tutaj Rosja ma bardzo wiele do zaoferowania, jeśli chodzi właśnie o pomysły na emerytowanych niemieckich polityków. Więc niemieccy politycy mogą się na to zgodzić. Zaraz zresztą do tego przejdziemy. To jest ta koncepcja putinowska. Ona oczywiście w szczegółach można byłoby to omówić, ale tak mówię, najwięcej mówią oczywiście te dwa dokumenty jeszcze przed wojną opublikowane przez Kreml. Ja je zresztą publikowałem w języku polskim, możecie Państwo odszukać na moim Twitterze i linki do nich i obszerne fragmenty. No dobrze Państwa, jeszcze o stosunkach z Zachodem, co jeszcze powiedział Putin. Powiedział tak, stosunki Rosji z niektórymi państwami zachodnimi uległy pogorszeniu. Oświadczenia niektórych państw europejskich o zamiarze ataku Rosji na Europę to jest absolutny nonsens. No, moim zdaniem też jest nonsens. Przecież jeżeli Ukraina zaatakowała Rosję i to Ukraina rozpoczęła wojnę z Rosją, to na tej samej zasadzie Rosja nie zaatakuje Europy. Rosja powie po prostu, że to Europa zaatakowała, że Polska zaatakowała Rosję, prawda, i tak dalej. Jest to logiczne, tak? Znaczy nie można temu odmówić pewnej logiki. Powiedział również, jeśli Europa chce zachować się jako jeden z niezależnych ośrodków światowego rozwoju oraz kulturowych i cywilizacyjnych biegunów planety, z pewnością musi utrzymywać dobre, życzliwe stosunki z Rosją. No bo jak nie, to będzie niekulturalna czy niecywilizacyjna. Głównym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja, ale krytyczna, prawie całkowita zależność od Stanów Zjednoczonych. Samolubność i arogancja państw zachodnich, no ale to jak wiemy, przecież są ambicje europejskie, żeby to zmienić. Przy czym realizacja wygląda tak, jak wygląda. Nie wiem, w jaki sposób nagle alians z Rosją miałby zwiększyć europejskość Europy, albo jak miałby spowodować, że stałoby się centrum kultury. No. Boże, znaczy, że co, że będą Rosjanie zamiast wywozić te sedesy kradzione z ukraińskich domów, to co, że będziemy im je wysyłać za darmo czy coś, wtedy będziemy promieniowali kulturę europejską na hordy dziczy ze wschodu, nie wiem. No w każdym razie dobrze, co jeszcze? Samolubność i arogancja państw zachodnich doprowadziły do obecnego, niezwykle niebezpiecznego stanu rzeczy. Niedopuszczalnie zbliżyliśmy się do punktu, z którego nie ma odwrotu. No dobrze, mamy później jeszcze o ambicjach Stanów Zjednoczonych. Powiedział, Stany Zjednoczone nie przestają próbować utrzymywać swojego imperialnego statusu, zgoda, ale to tylko wyczerpuje kraj i wchodzi w wyraźny konflikt z prawdziwymi interesami narodu amerykańskiego. No jakie są interesy narodu amerykańskiego, Putin określi. Powiedział, europejscy politycy przełykają upokorzenie, chamstwo i skandale związane z inwigilacją europejskich przywódców, a Stany Zjednoczone po prostu wykorzystują je do swoich własnych interesów. Powiedział też, że sam Waszyngton odstąpił od Światowej Organizacji Handlu, to prawda, ale wywiera presję na konkurencję i wypompowuje soki z krajów europejskich. No to niestety prawda, ale to jest na własne życzenie Europy. I z całą pewnością nie ze względu na to, że Europa przestała się słuchać Putina, tylko że po prostu się Europa jest podzielona, niezjednoczona, rozpoczęła proces integracji, który utknął w połowie, no to albo w jedną, albo w drugą, tak? W tym miejscu, w którym jest Europa, na pewno nie może tkwić. O BRICS-ie jeszcze, co powiedział Putin, już tutaj kończymy tego, co mówił, ten wywód, o czym mówił Putin, no ale jak Państwo widzicie, to jest dużo więcej niż to, co było cytowane w mediach. Powiedział również, że Rosja będzie pomagać w procesie sprawnego włączenia nowych krajów członkowskich do BRICS-u i to jeszcze przed szczytem w Kazaniu. Powiedział, że ten potencjał organizacji pozwoli jej stać się z jedną z podstawowych instytucji regulacyjnych wielobiegunowego porządku świata i to jest to, do czego Rosja dąży. To, czy się to uda, to jest zupełnie inna kwestia. Co więcej, tak na marginesie, ponieważ ja już widzę, że tam znowu się jacyś domorośli specjaliści od BRICS-u wzbudzili. Proszę Państwa, ja wielokrotnie mówiłem, BRICS potencjalnie, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy, sumę gospodarek, prawda, czy potencjału gospodarczego, to jest potęga. Natomiast, proszę Państwa, żeby cokolwiek z tego było dalej, jest potrzebna jedność i zgoda polityczna, a to jest tylko i wyłącznie potencjał. I ten potencjał nie jest i prawdopodobnie długo jeszcze nie będzie wykorzystywany. Chociażby ze względu na gigantyczny konflikt na granicy wojny między Chinami i Indiami. No, nie ma możliwości, żeby te dwa kraje wspólnie wypracowały, nie wiem, wspólną walutę na przykład, zgodziły się, że to będzie na przykład yuan. Albo żeby stworzyły instytucje, te wszystkie państwa razem, wspólną instytucję bankową, która byłaby jakąkolwiek konkurencją dla Banku Światowego, bo ten banczek, który został zbudowany, to jego tamte, ta akcja kredytowa jest na poziomie ilu? 10% czy 5% Banku Światowego, więc to jest w ogóle nieproporcjonalne. Czyli to jest taka instytucja, która gdyby rzeczywiście doszło do głębokiego konsensusu politycznego, sojuszu politycznego między Chinami, Rosją i Indiami przede wszystkim, tam jeszcze dołączając do tego Arabię Saudyjską, to może, ale sprzeczności wewnętrzne, polityczne, różne wizje, różne dążenia, również gospodarcze, różne ambicje, już nie mówiąc o różnych systemach politycznych, co nie jest w pewnym momencie bez znaczenia, powodują, że to jest tylko i wyłącznie potencjał. I nie ma w tej chwili niczego, co by zanosiło na nie ma żadnych przejawów tego, że to się poprawi, a wręcz przeciwnie. Znaczy, sama niechęć do Stanów Zjednoczonych to jest za mało, tak, żeby zintegrować te państwa. Gdyby, nie wiem, Stany rozpoczęły wojnę z tymi państwami, to może by się zjednoczyły, ale w innym przypadku raczej nie. No ale powiedział jeszcze właśnie, że potencjał organizacji pozwoli jej z czasem stać się jedną z podstawowych instytucji regulacyjnych wielobiegunowego porządku świata i to w zasadzie tyle, ile można powiedzieć o tym, co powiedział Putin. Więc jak Państwo widzicie, odnosił się do kilku kwestii. Ta ukraińska nie była jedyną. To jest tak naprawdę takie sumowanie rosyjskiej wizji stosunków międzynarodowych. czyli BRICS jako alternatywa dla Zachodu, czyli globalny system bezpieczeństwa, który uwzględnia no, przede wszystkim interesy głównych mocarstw, w tym Rosji, który tak naprawdę cofa nas z punktu widzenia regulacyjnego przed system Ligi Narodów, czyli do wieku XIX i początku XX co najwyżej. Mamy poza tym sprawę Ukrainy, prawda, czyli tak naprawdę kapitulacji. No i że i tutaj podważanie oczywiście statusu Zachodu i ambicji Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska ma nawiązać ponownie przyjazne stosunki z Rosją, bo tylko to spowoduje, że będzie centrum kulturalnym i cywilizacyjnym. Bez Rosji tym centrum kulturalnym i cywilizacyjnym nie będzie. Stany Zjednoczone natomiast no generalnie przegrywają na wszystkich frontach, próbują utrzymać imperialny status, ale to się oczywiście nie udaje. No i oczywiście to jest tak, że próbują sobie, że zholdowały sobie Europę. No co tego ostatniego, to akurat jak najbardziej prawda. Natomiast chociaż Europa tam próbuje cokolwiek robić niezależnie, no ale też trzeba pamiętać, że wojna na Ukrainie właśnie udowodniła, że Europa znowu, która potencjalnie mogła być konkurentem dla Stanów Zjednoczonych, no nie jest w stanie chociażby się zjednoczyć w tak podstawowej sprawie jak bezpieczeństwo kontynentu i tak naprawdę bez Stanów Zjednoczonych nie dałaby sobie po prostu rady chociażby w konflikcie z Rosją, pomimo tego, że potencjał gospodarek zachodnich państw Unii Europejskiej jest taki, że tą Rosję powinno przekryć czapkami. No ale nie potrafi, tak? Właśnie bez konsensusu politycznego. To jest cały czas to słynne zadzwonić do Europy, to znaczy do kogo? No ostatnio Macron odbiera, więc tym bardziej, że ma dużo tanich minut, bo Putin od niego nie odbiera, więc on jest jakby cały, ma dużo czasu na tym i on rzeczywiście próbuje coś robić, tylko że to jest właśnie jego działania są taką kwintesencją nieporadności niestety Europy, która no nie potrafi tego zrobić. To jak Państwo widzicie po europosłach, których żeśmy się pozbyli nieco po niektórych do Europarlamentu, to jak ta Unia Europejska ma być silna? No dobrze. Znaczy, możemy oczywiście zakładać, że może inne kraje wysłały kogoś mądrzejszego, no, ale to jest też tak trochę życzeniowo. No, proszę Państwa, mamy temat trzeci. Temat trzeci jest bardzo ciekawy, bardzo krótko sobie o nim powiem, ale jest naprawdę ciekawy. Otóż w Niemczech, a to jest coś, o czym mówiliśmy sobie wielokrotnie, zresztą mówiliśmy, to Państwo czytaliście u różnych ludzi, no nie tylko przecież u mnie. Natomiast tutaj mamy jakby tego egzemplifikację. Otóż w sobotę TASS niemiecki opublikował artykuł, w którym przywołuje taką odezwę członków SPD wysokiej rangi, głównie z Badenii-Wirtembergi. Przywołuje, to znaczy nie cytuje do całości dokumentu, tylko to, co tam omawia, to, co jest w nim napisane. Otóż ci liderzy SPD zwrócili się do Scholza w takim dokumencie, który się nazywa Odważ się na więcej dyplomacji, czy daj w dyplomacji więcej szansy, tak, żeby kanclerz Scholz dokonał natychmiastowej zmiany strategii w postępowaniu w wojnie na Ukrainie. Co chyba dziwi wszystkich, dokument był po niemiecku, chociaż mógł być napisany po rosyjsku, znaczy w oryginale. Otóż zamiast jedynie podążać za amerykańskimi decyzjami, powinien podjąć własne inicjatywy pokojowe. Zauważyliście Państwo, 1:1 praktycznie kopię z tego, co mówi Putin. Między innymi tutaj podpisała to była federalna minister sprawiedliwości Herta Deubler-Gmelin i tutaj jest również tam jest 18 innych socjaldemokratów, w tym byli członkowie Bundestagu, Matthijs, Ruprecht, Weizsäcker, Ernst oczywiście, Müller, ale z innych Millerów, tak. I to jest, tutaj piszą, strategia Zachodu polegająca na militarnym odparciu agresora Rosji nie powiodła się. No czyli to jest po prostu jeden, znaczy ci Państwo, ponieważ no, to, co Rosjanie piszą w swojej propagandzie w internecie, możecie swobodnie znaleźć to w języku polskim, więc to jest po prostu 1:1. Co więcej, zamiast eskalacji militarnej wzywamy do zawieszenia broni i negocjacji. Uwaga, tutaj jest tak, że tutaj martwią się też, i to jest najcudowniejsze, że przyczyną tej kapitulacji tak naprawdę Ukrainy ma być co? Niszczenie środowiska. Otóż zły świat, ślad węglowy. Tak myśmy sobie kpili wielokrotnie, że ci różni eko, I tutaj sobie dodajmy dowolny epitet, zacznijmy od eko w każdym bądź razie, że oni za chwileczkę zażądają, żeby były czołgi niskoemisyjne, jako kpinę albo przedstawienie czegoś, co jest absurdalne. Nie, oni tego chcą. Otóż niszczenie właśnie podstawą tej kapitulacji Ukrainy miało być, przepraszam, zakończenia wojny, byłoby niszczenie środowiska spowodowane amunicją, bombami, minami, śmieciami i ropą. I posunęło się już do tego stopnia, że jest to szkodliwe dla jakości życia i środowiska na nadchodzące dziesięciolecia. Emisja CO2, tak piszą, spowodowana niemieckimi dostawami broni i amunicji jest tak wysoka, że Niemcy musiałyby zaprzepaścić swój bilans CO2, gdyby te działania również zostały wzięte pod uwagę, gdyby zostały właśnie do tych kwot emisji. No ale, przepraszam bardzo, no drodzy Niemcy, no to było produkować bezemisyjne czołgi, no kto wam przeszkodzi? Mogliście, prawda, nie tak jak wasze koncerny, które zrobiły takie samochody, które jak się im wsadzało czujnik w rurę, czy gdzie tam się tego czujnika nie wsadza, to one nagle się przełączały na tryb ekologiczny, jak się wyjmowało, to prawda, smrodziły ile się dało, to jest wasza wina, trzeba było właśnie zrobić inaczej, dostarczać czołgi, ale niskoemisyjne. I tak samo wezwać waszych przyjaciół z Rosji, żeby takie same produkowali. Co więcej, wskazano też cały zestaw rad dla Olafa Scholza. Scholz powinien pamiętać, że o tradycji SPD jako partii pokojowej, no, szczególnie w czasie I wojny światowej, zalecają weterani socjaldemokratów, zamiast podążać za amerykańskimi decyzjami, powinny Niemcy podjąć własne inicjatywy pokojowe. To oznacza również przekonanie atakowanego kraju, aby w końcu uznał realia. Najwyższy czas zrezygnować z maksymalnego żądania Ukrainy, aby negocjacje rozpocząć dopiero po wycofaniu się Rosji. Sygnatariusze nie mówią, jak przekonać Putina do negocjacji bez warunków wstępnych. Zresztą nie musieli, bo Putin w tym samym czasie ogłosił swój plan, więc to też jest nieprzypadkowe, że tego samego dnia to się wszystko dzieje, czy w tych samych dniach. Właśnie no, dopiero po południu, a oni chyba wysłali to rano. Co więcej, pisze TASS. No właśnie TASS właśnie zwraca uwagę na tą koincydencję, że nagle się okazuje, że Putin potwierdził, że przynależność zanektowanych ukraińskich obwodów administracyjnych Donieck, Ługańsk, Zaporoże, Cherson nie jest dla niego problemem. Tak samo jak Półwysep Krymski, bo to jest sprawa już nienegocjowalna. I że właśnie jest gotowy do zawieszenia broni i negocjacji, jeśli Ukraina wycofa swoją armię z tych terytoriów, które nadal kontroluje. Czyli musiałby około 1/5 terytorium Ukrainy rząd Zełenskiego oddać jeszcze. I to jest tak, że w obecnym wezwaniu członków SPD brakuje oceny ich pomysłów na zakończenie wojny na Ukrainie, no ale ten apel został wystosowany. Ja dlatego to Państwu przywołuję, że Państwo się pytacie, do kogo jest skierowana bardzo często taka no już prymitywna skrajnie propaganda rosyjska. No właśnie macie Państwo odbiorców. I macie Państwo również informacje o tym, które partie na Zachodzie. Właśnie dla mnie to jest niebywałe, bo za każdym razem, kiedy czytam prasę no, taką liberalno-demokratyczną w Europie, za każdym razem pojawia się teoria, że skrajna prawica jest prorosyjska. A tutaj mamy SPD, no to SPD nie jest skrajną prawicą, chyba że już się zupełnie ten kompas komuś pomylił, delikatnie mówiąc, bo SPD właśnie i takie partie zbliżone do SPD, akurat SPD, prawda, ma ten, to tam została zasiedlona w dużej mierze przez uchodźców z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, oni chcą restytucji GDR-u, zresztą fajne państwo, mogłoby powstać znowu, można byłoby znowu po trampki jeździć, ten Berlin Zachodni też fajna rzecz, więc to se ne wrati, no ale to zawsze ci, którzy pamiętają te obozy ochapowskie w Nerdówku, bo myślą sobie, dobrze, no, jeżeli Niemcy tak bardzo tego chcą, to niech restytuują, byle bez Armii Czerwonej tam stacjonującej w wielkiej ilości. Natomiast te pomysły to są właśnie adresaci tej rosyjskiej propagandy. To dla nich tak naprawdę Putin tworzy takie plany, bo one nie są dla przecież przeciwników Rosji, prawda, czy też zwolenników jednak niepodległości Ukrainy, tylko one są właśnie dla jego przyjaciół na Zachodzie. Oni później coś takiego przepisują, tutaj napisali zanim opublikował, więc coś się nie zgrało. No ale macie Państwo SPD, ja zresztą w ogóle, znaczy to jest oczywiście część SPD, bo przecież oni krytykują Scholza, no to też pokazuje, że Scholz ma że Scholz ma tego typu problemy w swoim własnym zapleczu politycznym. No i niestety ja się obawiam, że ta scena polityczna niemiecka, ja nie jestem Niemcologiem, to niechaj ci się wypowiadają, ale na tyle, na ile pobieżnie niestety śledzę, uważam, że ta scena polityczna tam się, znaczy SPD zmierza drogą SLD mniej więcej, tak? Tylko że ponieważ jest partią wielokrotnie większą i bogatszą, a również no, o dłuższym stażu, w związku z tym ten upadek następuje w sposób bardziej kontrolowany i wolniejszy, ale ja się obawiam, że ona za chwileczkę zacznie się jeszcze trochę takiej polityki pouprawia dziwnej i zacznie się z Die Linke, powiedzmy, ścigać na to, kto jest wyżej, bo to, że z AfD nie będzie miała za chwileczkę szansy, to jest inna sprawa. I tak naprawdę okaże się, że ta AfD, która notabene, przecież jeżeli dobrze widziałem te mapy, to ona zdaje mi się właśnie na wschodzie, czyli w dawnym NRD-ówku ma chyba największe triumfy, że ona zacznie dominować na scenie politycznej niemieckiej. No ale tak mówię, to już jest zupełnie odrębna historia. Także macie państwo SPD i wezwanie do tego, żeby Niemcy przestały wspierać Ukrainę, przestały pomagać Amerykanom, dogadały się z Rosją i tak dalej. No tym bardziej, że proszę państwa, no proszę zobaczyć, no dopóki będą te embarga, to politycy SPD, w tym ci, którzy tam są, nie będą mogli pójść w ślady Gerharda Schrödera. No, a jednak płace w Gazpromie, czy w Rosnieftie, prawda, czy w innych wielkich firmach i koncernach naftowych, szczególnie rosyjskich, są widocznie większe niż ich emerytury jako posłów do Bundestagu. Dobrze państwo, mamy temat kolejny. Ten temat kolejny jest szalenie ciekawy. Ja wiem, że mamy mało czasu, bo już i tak przeciągam ponad miarę, no ale to są takie tematy, no trzeba po prostu o nich opowiedzieć. Bo mamy bunt w armii Izraela. I to jest bunt, rzeczywiście to jest bunt generałów, to jest bunt bardzo poważny. To jest bunt, ponieważ armia dokonała czegoś, co prawda to jeszcze nie jest marsz na Tel Awiw, czy tam na siedzibę Bibiego, tym bardziej, że jeżeli dobrze pamiętam, to on ciągle ucieka do jakiegoś swojego znajomego miliardera, który ma dużo fajniejszą rezydencję i lepiej chronioną, więc on tam u siebie to nie mieszka. Natomiast tak czy inaczej, to jest bunt, który ma miejsce w tej chwili, ponieważ armia bez uzgodnienia z rządem, w ogóle bez poinformowania nawet rządu, ogłosiła przerwę humanitarną. Ona to jest przerwa taka od 5 rano do 16, więc niby nie dużo czasu, 11 godzin, ale to jest przerwa, która jest jak najbardziej konsystentna nie tylko z prawem humanitarnym, ale również z takim starym prawem wojennym. No więc powstaje pytanie, dlaczego to, i oczywiście uwaga, to jest całkowicie wbrew rządowi, znaczy rząd nie chciał żadnej przerwy w walkach, natomiast armia ją ogłosiła. Armia dosyć bezczelnie odpowiedziała właśnie na te połajanki ze strony tych polityków tamtego kraju, ponieważ oni się obudzili, to rzekomo właśnie obudził się Netanyahu i się dowiedział, Yahu Natan, i dowiedział się nagle, że ma jakiś rozejm jest, tak, i zaprzestano walk bez poinformowania, uwaga, również ministra obrony, on też nie wiedział. Więc jeżeli państwo mówicie, że u nas minister obrony czegoś nie wiedział, może po prostu za dużo było tych kontaktów między tamtym krajem a naszymi, prawda, i przyjęli pewne standardy. To się ministra obrony, żeby się nie denerwował człowiek, tak, to wstanie, prawda, będzie tam naciśnienie mu skoczy czy coś, prawda, ziółka będzie musiał pić, a tak po prostu armia sobie zdecyduje sama. Ale co jest moim zdaniem istotnego? Dlaczego to armia zrobiła? Dlaczego nagle armia stała się tak humanitarną, a nie humanistyczną, tak jak zwykle? No więc ja państwu powiem, to jest, ponieważ oni przywołują dokładnie instytucje z prawa wojennego i prawa humanitarnego, jeden do jeden, w tej pauzie, która ma na celu między innymi ewakuację ludności, dotarcie pomocy i tak dalej, ewakuację ludności ze strefy walk. W związku z tym oni się po prostu bronią przed Hagą. To jest tak oczywiste, że aż... Znaczy, ja nie rozumiem kogoś, kto może tego nie rozumieć. To jest tak, że oni wiedzą o tym, że o ile Yahu Natan i tam Galant to się wykpią, mają kolegów w Stanach Zjednoczonych i tam w innych fajnych miejscach, o tyle oni właśnie, czyli generałowie humanistycznej armii, którzy wykonywali i wykonują dalej rozkazy tej bandy wesołych neonazistów, która rządzi tym krajem, to oni tak naprawdę będą tymi kozłami ofiarnymi, oni będą stawali przed rządami, przed sądami i to sądami międzynarodowymi. Oni mają właśnie wysoce prawdopodobne, że zostaną jak gdyby oddani na pożarcie jako te kozły ofiarne. Chociaż to w tej części świata umówienie o zwierzętach ofiarnych jest bardzo ryzykowne. No ale jako te kozły ofiarne dla instytucji międzynarodowych rzuci się na pożarcie takiego właśnie Halewiego czy innego, to może się jakby nasycą się te organizacje międzynarodowe i nie będą chciały ścigać Yahu Natana, prawda, czy innych. Albo tamci zawsze będą mogli zwalić, to armia robiła, nie my, prawda, myśmy tutaj apelowali o humanitaryzm, a tamci nie chcieli. No więc dokładnie tak było. Armia powiedziała, odpowiedziała, że to jest decyzja czysto wojskowa, a w związku z tym jako decyzje czysto wojskowe znajdują się w koncepcji, w kompetencji dowództwa południowego armii, a w związku z tym spadać, tak? Żadni politycy się nie będą do tego wtrącać. No i to jest tak, że jeden z urzędników właśnie państwa położonego w Palestynie powiedział, że kiedy premier usłyszał rano doniesienia o 11-godzinnej przerwie humanitarnej, zwrócił się do swojego sekretarza wojskowego i dał jasno do zrozumienia, że to jest dla niego nie do przyjęcia. No, reakcja Yahu Natana podkreśliła napięcia polityczne w związku z kwestią napływu pomocy do Gazy, gdzie organizacje międzynarodowe ostrzegają przed narastającym kryzysem humanitarnym, który jest oczywiście tam już w pełnym rozkwicie, a on jeszcze cały czas narasta. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Shvir, zwany też czasami Ben-Gwirem, nie wiedzieć czemu, potępił pomysł taktycznej pauzy, powiedział, że ktokolwiek zdecydował, jest to głupiec, prawda, który i osoba zła, która powinna stracić pracę. Co więcej, to jest, przypomina się właśnie, że jest to kolejne tarcie między członkami koalicji a wojskiem, w związku z prowadzeniem wojny, w związku z tym, że nie ma pomysłu na to, co dzień po, na przykład co dzień po tym ma robić armia. Znaczy, co ma tam zostać na stałe, pacyfikować i tak dalej. Zresztą tam się w ogóle pojawiło, przepraszam, to już tak na marginesie, jakieś dziesiątki różnych, no właśnie dlatego państwo położone w Palestynie coraz bardziej przypomina nam sytuację z Bulandy, bo w Bulandzie też takie właśnie rzeczy się mogłyby dziać, znaczy one bardzo pasują nam tego. Tam na przykład się okazało, że ze względu na to, że teraz rocznik, musieli teraz wydłużać jak gdyby rocznik dla tych rezerwistów, to znaczy podnieść wiek służby wojskowej, bo się okazało, że tam połowa armii by właśnie za chwilę w trakcie działań wojennych zgodnie z prawem musiała zostać zwolniona do cywila. Więc tam były właśnie jakieś rozpaczliwe ruchy dotyczące legislacji, bo nikt o tym nie pomyślał, że wojna może trwać dłużej niż 5 dni i że może właśnie w czasie tej wojny nagle się okazać, że przepisy są niedostosowane do długotrwałego konfliktu, bo dotychczasowe konflikty państwa położonego w Palestynie trwały parę tygodni, prawda, razem z przyległościami, a nie właśnie już no, blisko 3/4 roku. Co więcej, jeszcze na dodatek te podziały, właśnie Benny Gantz, prawda, który jest byłym ministrem obrony, który wyszedł z rządu, właśnie żądając przedstawienia planów na dzień po i na jakąś skuteczną strategię w strefie, czego Yahu Natan nie chciał przedstawić. I mamy jeszcze na dodatek jeszcze sprawę ultraortodoksów, ponieważ w parlamencie właśnie było głosowanie i minister obrony Joaf Galant głosował przeciwko ustawie, wbrew dyscyplinie partyjnej, mówiąc, że to powoduje, że wojsko po prostu nie dostanie odpowiedniej liczby żołnierzy. Natomiast no, partie religijne z koalicji sprzeciwiły się poborowi do wojska dla Haredi, prawda, czyli dla tych, których my tutaj nazywamy ultraortodoksami, co oczywiście jeszcze pogłębia podziały społeczne również, społeczno-polityczne wewnątrz kraju, gdzie no, część ludności ma obowiązki wojskowe, a część mówi, że nie. To jest tak, że właśnie generał broni Herzi Halewi, ten, który moim zdaniem broni się, żeby nie być trzecim na liście do Hagi, powiedział w niedzielę, że istnieje zdecydowana potrzeba werbowania większej liczby żołnierzy z szybko rozwijającej się społeczności ultraortodoksów. No, generalnie to jest tak, że sondaże sugerują, że większość Rzymian w państwie położonym w Palestynie popiera cel rządu, jakim jest zniszczenie humusu. To tak czy inaczej doszło do powszechnych protestów i te protesty trwają już No, to w ogóle to one trwają ponad rok, te przeciwko rządowi, ale w ostatnie, to dotyczące jeszcze zakładników i ustąpienia rządu, to jakieś 7 miesięcy. Co więcej, trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, to znaczy o tym, że o zwiększającej się brutalizacji, to znaczy to jest coś, o czym ja właśnie zapomniałem, ja mówiłem o tym pana Zychowicza, ale powtórzę tutaj, bo nie każdy oglądał historię realną. To jest tak, że w tej chwili Ben Świr prawdopodobnie przeprowadza już ze swojej jak gdyby strony rodzaj takiego politycznego zamachu stanu. Powiem, na czym to polega, prawda, bo to nie jest taki klasyczny zamach polegający na przejęciu rządu. Otóż on stara się za wszelką cenę, póki jeszcze może, sabotować zarówno pozycję międzynarodową, czyli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jak i pozycję oczywiście regionalną państwa położonego w Palestynie. Co konkretnie robi, tak? Ja powiem w dużym telegraficznym skrócie. No jako nadzorujący policję przede wszystkim wzywa, to jest na jego wyraźne żądanie, do zwiększenia brutalizacji interwencji przeciwko przeciwnikom rządu. I dotyczy to nie Palestyńczyków, bo wiadomo, prawda, do Palestyńczyków to jest odrębna sprawa, że daje możliwość swobodnego strzelania, że w tej chwili jest tak, że również namawia do ich prześladowania, głodzenia, wyłączania prądu, nie dawania wody i tak dalej w więzieniach, prawda, tych obozach, które wiemy, jak się powinny nazywać, ale nie położonych w Polsce. Więc i te obozy są już opisywane też przez ONZ. No ale to jest jak gdyby odrębna kwestia, nam interesuje ten niby zamach. Otóż po pierwsze jest to wielka brutalizacja policji w wystąpieniach przeciwko w tej chwili rządowi, czyli te demonstracje są tłumione z wyjątkową brutalnością, tam są sprawy ciężkich pobić, masowe notabene widziałem nawoływania, ponieważ ci ludzie są najpierw bardzo brutalnie aresztowani, czyli zanim dojadą do sądu, to już są tak pobici, że nie są w stanie wstać, my mówimy o Rzymianach już cały czas, obywatelach państwa położonego w Palestynie, potem oni trafiają przed sąd, który sąd natychmiast zwalnia, uznając, że nie było żadnej podstawy do aresztowania, w związku z tym są teraz masowe nawoływania do procesów cywilnych przeciwko policji. Ale to jest wszystko na wyraźne nawoływanie Ben Świra, żeby się z nimi jak najbardziej brutalnie rozprawiać. Druga rzecz to jest sprawa terrorystów, to znaczy to jest tak, że Ben Świr zakazał tropienia jak gdyby przez Agencję Bezpieczeństwa terrorystycznych organizacji rzymskich, tych, które między innymi dokonują aktów terrorystycznych przeciwko ludności palestyńskiej na zachodnim brzegu. To jest właśnie to, co jest nakładane, są właśnie sankcje amerykańskie na te różne organizacje. To są właśnie te organizacje, które są, jak gdyby rozwijają się i rozkwitają dzięki Ben Świrowi, ponieważ on zakazał policji zajmowania się ich sprawami. Kolejna rzecz to jest sprawa transportów humanitarnych, gdzie on nie dość, że zakazał swoim policjantom chronienia, no ale tam policjant się jakiś, tam są konkretne nazwiska tych policjantów, ja już nie będę Państwu przywoływał z konkretnych posterunków, ale wtedy, kiedy no, policja powiedziała, że nie, że będzie chroniła te transporty humanitarne, które są przecież jedną z osi amerykańskiej polityki wobec na przykład Arabii Saudyjskiej czy Jordanii, gdzie to przecież jordańskie i saudyjskie transporty są wysypywane czy niszczone przez ekstremistów, to Ben Świr, wiedząc o tym, specjalnie na przykład nakazał przekierowywanie tras tych ciężarówek, żeby one nie trafiły na te miejsca, gdzie policja chroni, tylko na te, gdzie policja nie chroni i w zadziwiający sposób tam właśnie ci ekstremiści rzymscy czekają, żeby zniszczyć te transporty. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejną rzeczą, która jest przewoływana, to jest właśnie przez prasę w tamtym kraju, jest sprawa taka, że oto na wzgórzu świątynnym w tej chwili, no akurat teraz akurat mieliśmy Eid al-Adha, ale generalnie co tydzień dochodzi do takiego wtargnięcia osadników rzymskich, którzy tam właśnie, no, którzy tam albo sobie po prostu zwiedzają, albo próbują dokonywać różnego rodzaju rytuałów, modlą się i tak dalej. W tym coraz więcej jest takich, którzy próbują przemycać tam zwierzątka ofiarne. O ile do niedawna to było sensacją jedno tam na pół roku, o tyle teraz rzekomo policja potrafi skonfiskować 2 albo 3 jakieś tam jagniątka czy koźlątka przemycane gdzieś tam w torbach dziennie. I ci ekstremiści, oni się odwołali do Ben-Gwira, że jakim prawem, i on zakazał ich rewidowania, czy zakazał policji ich rewidowania, bo to jest właśnie prześladowanie religijne ludzi właśnie, którzy się chcą modlić, więc nie wolno ich przeszukiwać. Oczywiście policja się skarży prasie. No ale co to oznacza? No to oznacza, że jeżeli policja się do tego zastosuje, to znaczy, że któryś z nich tam wejdzie do tego meczetu Al-Aqsa, złoży to zwierzątko w ofierze i mamy gigantyczny wybuch na całym Bliskim Wschodzie, bo oczywiście muzułmanie wszyscy dostaną kota od tego. To jest, będzie, przypomnijmy, że intifada poprzednia, czyli druga, wybuchła właśnie ze względu na desakrację meczetu Al-Aqsa. Mamy oczywiście cały ten amerykański wielki wysiłek, żeby Arabię Saudyjską wplątać w jakiś deal z Zachodem. To wszystko idzie oczywiście do kosza i to wszystko dzięki działalności Ben-Gwira. W związku z tym, prawdę powiedziawszy, ja się nie dziwię, że tam Amerykanie, jeżeli to samo czytają, a na pewno czytają, no to tam po prostu siwieją, albo im tam te włosy wypadają już wszystkie, bo oczywiście Bidenowi nie, bo on już jest, jak gdyby funkcjonuje w zupełnie innej rzeczywistości, no ale załóżmy, ci, którzy tam jeszcze są przytomni, rozumieją, że przez działania jednego faceta, który jeszcze na dodatek nadzoruje policję i służby bezpieczeństwa, tam się może za chwileczkę podpalić cały Bliski Wschód. I do tego nie jest potrzebny humus w ogóle. Tutaj humusu, w tej układance humusu praktycznie nie ma, tak? To jest jego indywidualne działanie. To jest to, o czym teraz informuje w ciągu ostatnich kilku dni prasa, ale nie tylko, również publicyści z państwa położonego w Palestynie. Zresztą teraz znowu w niedzielę przyjęto jakiś cały zestaw kolejnych ustaw, które, ponieważ tam Zachód wymusza na... Wiecie państwo, że tam jest tak już w państwie położonym w Palestynie, że palestyńskie podatki trafiają do Rzymian i oni dopiero im te oddają, jak gdyby, tak? Czyli władze podatkowe rzymskie zbierają, a potem oddają Palestyńczykom. No i oczywiście albo oddają, albo nie oddają, więc teraz wstrzymano to. No jak wstrzymano, no to już Zachód też powiedział, Amerykanie, że za chwilę będziemy mieli wojnę na zachodnim brzegu. No i Netanyahu udaje, że tej wojny nie chce. A ci właśnie ekstremiści jak najbardziej chcą, żeby móc sobie swobodnie pobombardować również zachodni brzeg i wyrzucić tych Palestyńczyków tym razem do Jordanii, bo mają blisko. Więc na to się Amerykanie nie godzą, w związku z tym rząd został zmuszony do tego, żeby jednak oddać tą kasę, ale w związku z tym, że został zmuszony, żeby oddać tą kasę, to wprowadzono cały zestaw różnego rodzaju środków karnych wobec autonomii palestyńskiej właśnie po to, żeby tam ukarać autonomię za to, że śmiała się poskarżyć Amerykanom, że pieniądze z podatków nie wracają jak gdyby do Palestyńczyków, tylko są kradzione po prostu przez rząd państwa położonego w Palestynie. Więc takie macie państwo tam gry i zabawy. Więc to codziennie się coś takiego dzieje. Nawet trudno byłoby to przywoływać codziennie, bo ja musiałbym codziennie robić odcinek tylko o tym. Więc żebyście państwo wiedzieli, że ta sytuacja się bardzo zaognia, niezależnie już nawet całkowicie od tego, czy tam jeszcze mamy do tego przecież Liban, czy mamy samą sprawę wojny i walk w samych Rafach. No dobrze, proszę państwa, to mamy jeszcze jeden króciutki temacik, ale muszę go dzisiaj przywołać. Trudno, najwyżej znowu przeciągnę ponad miarę. Otóż tylko zasygnalizuję, że mamy czystki w Chinach, ciąg dalszy czystek w Chinach. To jest tak, że w sumie liczba urzędników wyższego szczebla mianowanych bezpośrednio przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin, a objętych dochodzeniem od stycznia do czerwca tego roku, już wzrosła do 33. Między innymi właśnie jest to Wang Yong w ich składzie, czyli członek grupy przywódczej partii i wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego Rządu Regionalnego Autonomicznego Xizhang. Ale jest również oczywiście bardzo wielu innych. I tutaj w tej chwili przywołuje prasa chińska, która rzadko w ogóle takie brudy pierze publicznie, że Wu Yingye, członek, nie wiem czy to dobrze od razu przeczytałem, członek stałego komitetu 14 Komitetu Narodowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, który był także byłym sekretarzem Komitetu Regionu Automatycznego Xizang Komunistycznej Partii Chin, jest objęty dochodzeniem w związku z podejrzeniem poważnych naruszeń zasad partii, dyscypliny oraz partyjnej oraz prawa. Jak wynika z oświadczenia opublikowanego właśnie w sprawie Wu, on, który również właśnie był członkiem tych różnych, to już nie będę powtarzał, jest objęty dochodzeniem przez Centralną Komisję do Spraw Kontroli Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin i Krajową Komisję Nadzoru. Urodzony w 1956 roku Wu kończył Szkołę Partyjną Komitetu Centralnego, Krajową Akademię Zarządzania, pracę rozpoczął w 1974. Pracował w regionie automatycznym Xizang w południowo-zachodnich Chinach, zajmując m.in. stanowiska zastępcy sekretarza i dyrektora komitetu partyjnego w Departamencie Edukacji Regionu. W 2003 roku awansował na wiceprzewodniczącego samorządu regionalnego, a później stał członkiem stałego komitetu regionalnego Komitetu Partii i szefem Wydziału Reklamy Regionalnej czy Promocji Regionalnej. Następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego wykonawczego władz regionalnych, potem zastępcą sekretarza regionalnego Komitetu Partii, potem zastępcą sekretarza wykonawczego. W 2016 roku sekretarzem regionalnego Komitetu Partii funkcję pełnił aż do 2021 roku. Jeszcze po opuszczeniu Xizang był zastępcą dyrektora Komisji Spraw Edukacji, Nauki, Kultury i Zdrowia Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz stałym członkiem komisji i szefem Komisji Spraw Kultury, Danych Historycznych i Studiów. No więc tutaj przypomina się, że to śledztwo jest po prostu kolejnym, to już nie w prasa chińska oczywiście, jest kolejnym przejawem tego, że Xi Jinping się dokonuje potężnych w tej chwili czystek zarówno w partii, jak i w aparacie bezpieczeństwa. Nie wiadomo, czy są to sprawy powiązane. Najczęściej są to sprawy związane z korupcją. Znaczy, jak nawet tak piszą, że to jest to naruszenie tych zasad, to są to najczęściej sprawy korupcyjne. I z jednej strony mamy wielkie czystki w MSZ-cie i w Ministerstwie Obrony. To zresztą też widać nawet po ambasadzie chińskiej w Polsce, prawda, że tam też zmiany też co nastąpiły bardzo poważne. Ci urzędnicy, którzy tam byli, zniknęli w ogóle, są zupełnie nowi, nie mówiący po polsku, pojawiają się na to miejsce, bo to jest rzekomo przejaw, znaczy tak jest w ogóle w wielu bardzo ambasadach, to są ludzie, zdaje się, poprzedniego ministra, są tam czyszczeni do spodu, a to samo się dzieje w tej chwili w różnych innych dziedzinach, ale właśnie związanych z samym zarządzaniem partii. Także no, ciekawostka. Przywołuję, kiedy się pojawia, bardzo rzadko się pojawiają takie informacje. Znaczy, jak już się pojawiają publicznie, to znaczy, że to już jest tak znane w Chinach, że tego się nie da ukryć. 33 wysokich funkcjonariuszy partyjnych, jak do tej pory od początku roku, objętych śledztwami. No dobrze Państwa, to jeszcze teraz mamy ostatnią rzecz na Państwa szczególną prośbę, fatwę. Przy czym ja wkrótce, ponieważ ten pan już jak to zrobi, to oczywiście podziękuję mu publicznie, będzie to umieszczony link na stałe i tak dalej, bo jest jeden widz, który naprawdę wykonał gigantyczną robotę, prawie wszystkie fatwy uporządkował, także będzie wiadomo, czego dotyczy, z którego odcinka i tak dalej. Zrobił to po prostu sam, ja jestem pod wielkim wrażeniem, także jak już będą te wszystkie, to ja Państwu umieszczę to pod odcinkiem, każdym będzie i dzięki temu nie będziecie Państwo 15 razy pytać się o to samo. Jest bardzo dużo nowych widzów, w związku z tym będą mogli sobie się, te odcinki wszystkie przecież wiszą na YouTubie, będą mogli sobie posłuchać. Natomiast jest taki nowa fatwa, więc stwierdziłem, że bardzo chętnie o niej opowiem. Gry wideo. Czy są dozwolone gry wideo? Jeden z Państwa się pyta. Otóż tak, fatwa. No, to jest ze szkoły Hanbali. Są różne inne zresztą też interpretacje, ale ta jest akurat taka, nazwalibyśmy najbardziej ortodoksyjna, tak? Gry wideo są dozwolone, o ile nie przeszkadzają wypełnianiu obowiązków takich jak modlitwa i szanowanie rodziców oraz pod warunkiem, że nie zawierają niczego, co jest haram, czyli zabronione. Kto spojrzy właśnie, no, jakie są rodzaje gier wideo, kto spojrzy na te gry, zobaczy, że opierają się one na umiejętnościach umysłowych i indywidualnych reakcjach lub decyzjach. Ja Państwu przytaczam prawdziwą fatwę, tak? To jest taka prawdziwa fatwa. Te gry są różnego rodzaju, mają wiele aspektów. Niektóre z nich przybierają formę iluzorycznych bitew, które uczą człowieka, co robić w podobnych okolicznościach w prawdziwym życiu. Niektóre inne gry polegają na byciu czujnym, uchronić się nie przed niebezpieczeństwem, walka z wrogami, niszczenie celów, planowanie, przeżywanie przygód, znalezienie wyjścia z labiryntu, ucieczka przed dzikimi zwierzętami, samochody wyścigowe, samoloty, pokonywanie przeszkód, poszukiwanie skarbu. Niektóre gry poszerzają wiedzę i rozwijają zainteresowanie, na przykład gry polegające na rozkładaniu, składaniu rzeczy na części, układanie puzli, budowanie rzeczy, kolorowanie oraz cieniowanie i oświetlenie. Czy gry wideo są haram? Islam nie zabrania wypoczynku ani zabawy w dozwolony sposób. Podstawową zasadą dotyczącą tych zabaw jest to, że są one dopuszczalne, ale o ile nie przeszkadzają wypełnianiu podstawowych obowiązków, takich jak modlitwa, prawda, oraz no, nie zawierają rzeczy, które są haram. No więc co jest haram? Tak jest teraz odpowiedź. Jakie są zabranione elementy w grach? W tych grach jest wiele elementów haram, jak na przykład gry przedstawiające wojny pomiędzy ludźmi tego świata, czyli dobrymi, a ludźmi z nieba, złymi, ze wszystkimi ich konsekwencjami w postaci oskarżeń przeciwko Allahowi, niech będzie on uwielbiony, on lub szlachetne jego anioły. Więc aniołów nie wolno. Po drugie, gry polegające na uświęceniu krzyża, omijaniu go, używaniu go w celu zdobycia sił, przywrócenia życia lub zapewnienia graczowi dodatkowego życia itd. Zabronione są także gry służące do projektowania kartek urodzinowych, ponieważ to kartki urodzinowe są z tradycji chrześcijańskiej. Następnie gry, które opróbują czary, magii i które wychwalają czarownice, magików, czarodziejów itp. O, to sporo gier, niestety. Gry oparte na nienawiści do islamu i muzułmanów, jak na przykład gra, w której gracz otrzymuje 100 punktów, jeśli trafi w Mekkę, 50 punktów, jeśli trafi w Bagdad i tak dalej. Po trzecie, poza tym, gry gloryfikujące niemuzułmanów, okazujące dumę z przynależności do nich, jak gry, w których gracz, wybierając armię należącą do państwa niemuzułmańskiego, staje się silny, a jeśli wybiera armię należącą do państwa arabskiego, staje się słaby. A także gry uczące dziecko podziwiać niemuzułmańskie kluby sportowe i nazwiska niemuzułmańskich zawodników. Następnie gry zawierające nagość oraz niektóre gry, w których zwycięzca może obejrzeć zdjęcie pornograficzne. Gry, które psują moralność, na przykład gry, w których chodzi o ucieczkę z dziewczyną przed złymi z facetami lub smokiem. Czyli widzicie Państwo, jak przed smokiem nie uciekać, tak? Co więcej, gry oparte na idei hazardu, muzyka i inne rzeczy, o których wiadomo, są zabronione w islamie, uszkodzenia fizyczne, takie jak uszkodzenia, znaczy takie, które powodują gry, uszkodzenia oczu, układu nerwowego, dźwięki i tak dalej, które mogą uszkadzać uszy i tak, gry, które mogą uzależniać i szkodzić układowi nerwowemu, a także powodować stres i napięcie nerwowe u dzieci. Następnie przyzwyczajenie dzieci do przemocy i przestępczości oraz uczenie ich lekceważenia, zabijania i morderstwa. Następnie zaburzanie poczucia rzeczywistości u dzieci poprzez uczenie ich o świecie iluzji, rzeczy niemożliwych, takich jak powrót z martwych, nadprzyrodzone moce, takie, które naprawdę nie istnieją, obrazy kosmitów i tak dalej. Tutaj w tej fatwie pisze właśnie tutaj Szejk, zagłębiliśmy się szczegółowo w niektóre niebezpieczeństwa ideologiczne i za rzeczy zakazane przez islam, ponieważ wiele ojców i dzieci nie zwraca na to uwagi, przynoszą te gry swoim dzieciom i pozwalają się im bawić. To jest natomiast dla mnie kluczowy element, bardzo fajny zresztą w tej fatwie. Należy również zwrócić uwagę, że niedopuszczalne jest rywalizowanie o nagrody w grach elektronicznych, nawet jeśli sama gra jest rozwolona, ponieważ uwaga, gry nie są środkiem dżihadu i nie pomagają rozwijać sił do dżihadu. Czyli jeżeli gry pozwalają, są środkiem dżihadu i pozwalają rozwijać siły do dżihadu, jak na przykład gry polegające na składaniu, rozkładaniu pasa szachida, są jak najbardziej halal. Trochę sobie kpię oczywiście z tej fatwy, no ale te fatwy właśnie takie dotyczące współczesności, takie jak właśnie Pokemony, gry i tak dalej, to szczególnie właśnie w tych ortodoksyjnych szkołach są bardzo fajnie interpretowane. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu już bardzo za uwagę. Znowu przeciągnąłem ponad miarę, znowu godzina 40, także dziękuję. Przypominam jeszcze o wspieraniu na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu na Patronite ten kanał ma szansę być cały czas niezależny. Hejterom ponownie wiadomo co w co, oni zresztą wiedzą, więc pewnie po to tu przychodzą. No i Alki Laptan Bachu, Alka Filatta Sir, a oczywiście, no i Romani i te domu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
国外不是你干涉台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.